Państwa. Dziękujemy tym, którzy informują o Radiu Maryja. Tylko tak można iść dalej. Słyszycie Państwo, że telefonują ludzie z różnych stron świata, z różnych stron z Europy. Dziękujemy za to, że mówicie, co to jest Radio Maryja. A zwłaszcza tym, którzy może mają jakieś wypaczone spojrzenie na Radio Maryja. I to wśród katolików. Tym bardziej dziękujemy. Proszę Państwa, dzięki za wspieranie Radio Maryja. A minęła już 22.42. Czekamy na pana profesora. I ciekawe rozmowy dzisiaj niedokończone. Polska jest bardzo bogata, jeżeli chodzi o złoża, o możliwości, o myśl ludzką. Trzeba tylko dobrego gospodarza. I też módlmy się za Polskę, o to, żeby miała dobrych przywódców, dobrych pasterzy. To też trzeba wyprosić, proszę Państwa. Tak jak trzeba wyprosić dobrego męża, dobrą żonę. I tutaj czwartek najbliższy. Zapraszamy do Kalisza. Zapraszamy młodzież, młodzi ludzie. Chcecie mieć szczęście? Chcecie mieć szczęśliwą rodzinę? Panie Jarku, pan ma dobre małżeństwo, prawda? Co? Właśnie, słuchawki, tak. No, pan ma dobre małżeństwo?
Tak, oczywiście.
No, widzi pan, modlił się pan o to?
Tak,
a żona się, też się modliła.
Myślę,
Ania?
Że razem modliliśmy się o to, żeby znaleźć dobrego małżonka.
I proszę Państwa, zapraszamy młodych ludzi do modlitwy w Kaliszu przed cudownym obrazem świętego Józefa, opiekuna rodzin. Zapraszamy w najbliższy czwartek od godziny 17.30. Już najpierw konferencja, później modlitwa przed obrazem i msza święta. To wszystkich Was. Tu chodzi o Polskę też. Tu chodzi o Wasze rodziny, o Wasze szczęście. Proszę Państwa, dziękujemy tym, którzy pomagają Radiu Maryja i tak z Białorusi. Mówię, że z różnych stron, bo telefonują ludzie, ale i pomagają. Właśnie z Białorusi, obecnie Białoruś, miejscowość Niezno, powiat Wałkowysk. Dziękujemy rodzinie Rozwadowskich i rodzinie Murańczyków. Każdemu z Was dziękujemy, ale i z Polski. Z Kraśnika akurat było o tym, żeby mówić o uczelni naszej. Proszę Państwa, z Kraśnika mamy chyba dwóch studentów, czy więcej, ale tacy sympatyczni, sensowni i gratulacje rodzicom, że tak wychowaliście dzieci, Waszym rodzinom. I z Kraśnika przyjaciele Radia Maryja, którzy na spotkaniu opłatkowym 3 lutego złożyli ofiarę. Dziękujemy Wam. I tak to są Państwo Marek, Zenon i Danuta, Gorczyca, Adam, Rachoń, Celina, Gałkowska, Stanisława, Świerkosz, Maria, Surdacka, Zofia, Kudła, Andrzej i Barbara, Speruda, Zdzisław, Sajur, Tatiana i Jerzy, Stawiarska, Helena, Dzikowska, Paulina, Krawczyk, Tadeusz i Zofia, Sapuła, Maria, Kwietniewska, Bronisława, Rachoń, Leokadia, Kozłowska, Jadwiga, Baran, Maria. Gorąco dziękujemy. I proszę Państwa, jutro spotykamy się. Zapraszamy do zobaczenia jutro w Dąbrowie Górniczej. Zapraszamy. Dąbrowa Górnicza. Mówią Czerwone Zagłębie. Myślę, że czerwone z miłości do Pana Boga i do Ojczyzny. Zapraszamy jutro spotkanie u Pani Dąbrowy Górniczej w Sanktuarium tej Świętej Marii Panny Anielskiej. Jest też, jeżeli ktoś w Jastrzębiu-Zdroju chciałby jeszcze się zapisać, podaję numer telefonu przy parafii Miłosierdzia Bożego. Tam jest biuro, ale pewno teraz nie da rady. Codziennie od 10 do 18. Pytajcie Państwo, czy jeszcze są miejsca. Numer telefonu z Jastrzębiu-Zdroju 032 471 29 11. 471 29 11. Zapraszamy z wszystkich pobliskich miejscowości, z dalszych, do Dąbrowy Górniczej. Jest łatwo dojechać. Mszy Świętej będzie przewodniczył Jego Ekscelencja ksiądz biskup Adam Śmigielski, pasterz diecezji sosnowieckiej. Jeszcze raz zapraszamy, a więc do jutra. I co? Wszystkim dedykacja. Czekamy na pana profesora. Dzisiaj o zasobach naszych, o ogromnych zasobach w Polsce. W tym, proszę Państwa, te zasoby geotermalne. Jeżeli Polska do 2010 czy 2012 roku nie będzie miała 7,5% energii odnawialnej, będzie płaciła ogromne kary do Unii Europejskiej. Są na to pieniądze i zobaczcie Państwo, czy to nie jest dyskryminacja, że nam się nie chce czegoś dać, czy zabiera się i tak dalej. Także zabrano nam, czy minister nauki i szkolnictwa wyższego, minister rozwoju regionalnego, jaki to rozwój, ja bym nazwał ministerstwo nie rozwoju, tylko odwrotnie, regionalnego, bo jeżeli takie rzeczy są w Hiszpanii, Hiszpania jakby te duże dotacje wyciągnęła z tej Unii Europejskiej, z tych pieniędzy, które przedtem włożyła, 83 czy 86%, najwięcej z wszystkich tych członków, starych członków Unii. Najmniej wtedy wyciągnęła, już pan profesor się zbliża, może zapraszamy, ale nie słyszy nas, poza drzwiami szklanymi, takimi szczelnymi. Zapraszamy, już prosimy. Panie profesorze, proszę powiedzieć, to pan profesor usłyszy od razu. Tak, no czekamy. Czekamy. Pan profesor jest bardzo delikatny. Szybciej, panie profesorze, już zapraszamy serdecznie. Panie profesorze, ja mówię, że odnośnie tych złóż różnych i tych funduszy, złoża polskie, zapowiadałem, że pan profesor będzie, już te zapowiadam, ojciec będzie prowadził program, czyli już tak zaczynamy, a dedykacja będzie w takim razie później miała być. Prawda? Także, panie profesorze, myśmy... Mówię, mamy ogromne złoża w Polsce, ogromne możliwości. Jeżeli to nie będzie rozwinięte, tego źródła energii odnawialnej, jeżeli to nie będzie, to będziemy ogromne kary płacić, już nie pamiętam. Jak to jest, w którym roku ile mamy mieć?
Tak, w 2010 przede wszystkim w Szczęść Boże witam wszystkich słuchaczy.
A w pana osobie pozdrawiamy też Kraków, który dzisiaj tak. Szczególnie jest uprzywilejowany, bo dzisiaj Święto Miłosierdzia Bożego.
Tak, Łagiewniki.
Tak, jest tak, siostra, ale Kraków, ale i Płock, ale i Wilno, prawda?
Tak.
Pozdrawiamy też naszych rodaków na Wileńszczyźnie gorąco.
Na Wileńszczyźnie właśnie.
Na czele z panem Pieszką i posłem Mińskiem Niemcewiczem.
Ale czasami mi się zdarza, tak. Że mówi troszkę akcentem lwowskim, tak? Tak się zdarzyło urodzić. Wracając do złóż. Rzeczywiście te złoża są...
Ale do 2010 roku mamy mieć...
7,5%.
Energii odnawialnej.
Energii z zasobów odnawialnych.
I my na dzień ile mamy w tej chwili?
Mamy około 2%. Bo Niemcy
niektórzy mówią, że 3%.
Nie, Niemcy to dokładnie, skrupulatnie policzyli. Ja dysponuję publikacją.
Polacy nie potrafimy nawet policzyć.
Oni dokładnie liczą, prawda? Są specjalne ustawy dotyczące kar.
Które i ile będziemy płacić kary? Jakie kary?
Ponad miliard euro.
Rocznie?
Rocznie.
Będziemy płacić, jeżeli tego nie będzie. Panie profesorze, i tu nam chcieli to wstrzymać.
Wstrzymać?
Również ten rząd. Ten rząd. Chciałby nam to wstrzymać, nie będę mówił, może kiedyś to ujawnimy. Jakie zabiegi robili nieprawdziwe, co oni o nas, co robili, żeby to wstrzymać. Pan premier obecny mówił, ojciec Rydzyk może spać spokojnie, jeżeli urzędnicy coś źle zrobili, to myślę, że powinni się cieszyć, że my coś robimy dobrego dla Polski, bo nie robimy tego dla siebie, dla Polski. Chcielibyśmy pokazać Polsce, że to jest i co z tym można zrobić. Tacy naukowcy jak pan, jak jeszcze przedtem profesor Sokołowski, to było jego marzenie, świętej pamięci, tak. Pozdrawiam żonę też i rodzinę. I mówię, to byśmy zrobili jego imienia, to co naturalnie, jeżeli tu wyjdzie, prawda? Bo on miał dorobek, 52 tak. lata nad tym pracował i poznał całą Polskę, tak. Całe nasze złoża i ma to opracowane, dał to opracowane. I co? I proszę pana, panie profesorze, i oni chcieli to wstrzymać, to wstrzymują. Jeżeli nie będzie tego, to będziemy takie miliardy płacić. Tak. A może tu chodzi o zniszczenie Polski? Proszę zobaczyć, panie profesorze. Gdzieś jadą, mamy płacić ileś miliardów, nie wiadomo za co, komu.
Tak.
Nawet nieobliczone i z jakiej racji to wszystko tylko zapłacimy.
Tak
bez kapelusza wszystko, z fusów wywróżone. Ja już nie będę mówił komu i gdzie, jak biegli jeden przed drugim do Waszyngtonu czy gdzieś tam. My chcemy w przyjaźni z wszystkimi ludźmi żyć. Ale my nie możemy dać naszej rodziny niszczyć.
Naturalnie.
Polski.
Ja jestem w stanie przyjaźni.
Ale jeszcze jedno, panie profesorze, chcą na przykład kopalnię Silesia sprzedać za ogromne miliardy warte to jest. Za grosze. Teraz chcą sprzedać, ta sprawa Eureko,
tak.
Mamy, jeżeli to tak pójdzie, to 38 miliardów będziemy płacić wynagrodzenia.
Tak.
I kto to zapłaci?
Tak.
Kto zapłaci? A ludzie biednieją. I dla mnie to jest dramat, że ludzie jeszcze nie mają świadomości, że ludzie się nie organizują.
W sposób podobny ktoś tam...
I tutaj energia odnawialna, przepraszam, ja tylko parę przykładów.
Tak,
a gdy popatrzę na tych ludzi, którzy są chorzy, nieleczeni, ile ludzi takich spotykam, których nie leczą, nie mają szans na leczenie. To jest eksterminacja narodu.
Ojcze dyrektorze,
gdy patrzę na, przepraszam jeszcze, na naukę, gdy patrzę na drogi, gdy patrzę na rolnictwo, no na każdym kroku, zniszczyć, cukrownię zamknąć, tu zamknąć, Polacy z Polski wyjechać. No ja nie rozumiem tego. Dowiaduję się, że pewna pani prezydent w pewnym największym mieście polskim chyba w 2010 roku planuje światowy zlot gejów i lesbijek.
Przerażające.
No, to jest, gdzie my jesteśmy, ludzie. Tu trzeba budować pozytywnie i dlatego pan dzisiaj jest. I to, co pan powiedział. Ja jeszcze panu powiem jeszcze jedno i już uciekam. Panie profesorze, Polska ma teraz szansę odebrania jakichś pieniędzy, bo ona wpłacała do Unii Europejskiej miliardy. I teraz mamy szansę 60 ileś miliardów. To jest ile można by za to zbudować rzeczy różnych? Gospodarnym być, pracowitym, oszczędnym, nie roztrwonić tego. I trzeba to wziąć. Proszę zobaczyć, nam taki mały projekt, pierwsze to nam wstrzymali. Ten rząd, czyli dyskryminują nas. Tylko dlatego, że jesteśmy katolikami, Polakami i dlatego, że księża. Oni pracują nad tym, żeby zniszczyć Radio Maryja. To my wiemy o tym. Cały czas. Ja tego nie rozumiem. Ja nie rozumiem, czy mają złych doradców, ktoś im źle podpowiada, bo aż mi się wierzy, że nie chce, żeby tak od siebie. Może ktoś jakieś, trzeba by w takim razie szukać dobrych informacji. Może to jest błąd. Ale proszę zobaczyć, wracam do tych funduszów. Hiszpania dostała, czy dała radę wyciągnąć wtedy, gdy były te wielkie dotacje dla nich, 83 czy 86% z tego, co im przysługiwało. A więc nie 100%. Najwięcej wyciągnęła Hiszpania. Najmniej wtedy Grecja, ponad 40%. Jak tak u nas będą takie rządy, że będzie się likwidowało te wszystkie sprawy, jeżeli będzie się tak dyskryminowało, to proszę pana, my nie wybierzemy nawet 20%. A więc co, Polska ma być trzecim światem. Polska pucy buty świata. Nie ma miejsca tutaj. My wychowujemy młodzież. Proszę pana, chcemy pokazać ludziom, co my mamy, jakie złoże. Wychowywać młodzież, kształcić najlepszych mistrzów naszej uczelni. Mamy naprawdę fantastycznych profesorów, wykładowców, oddanych, ideowych. I proszę, nie niszczyć, nie dać tego. To jest ogromna dyskryminacja. Ja się obawiam, wie pan co? W roku 89, gdy składałem na koncesję, to nie było tak, jak teraz. Za komunistów oni robili bardzo ostro, brutalnie, ale ja wiedziałem, co to jest. A teraz pięknie idą, klękają, do kościoła idą, tak mi dopomóż Bóg, i nóż w plecy. To jest to. I myślę, że trzeba... Tak to odbieram. Może państwa kogoś razi to, ale gdybyście tak tu pobyli, przy tym radiu, my pracujemy na cały zegar. Tu nie ma dnia wolnego, czy cały czas ci ojcowie wszyscy, siostry, świeccy, oddani ludzie, tylu ludzi oddanych w Polsce i w świecie. I tu ktoś niszczy od tych, którzy powinni być ojcem, dobrym ojcem i matką dla narodu. Ja się, wie pan, o co modlę? Oto o dobrych przywódców cały czas. Boże, daj wreszcie Polsce gospodarzy, ludzi, którzy by kochali Polskę i Polaków i dla nich służyli. I kochali wszystkich ludzi w przyjaźni, żebyśmy przyjaźń budowali z wszystkimi ludźmi na świecie. To tyle. Panie profesorze, a więc co?
W kontekście tej wypowiedzi ojca dyrektora właściwie czuję tutaj gorycz, która mnie też przysiąga, bo tak udokumentowanego projektu dla Torunia ja jestem przyjąć w tej chwili zakład. Nikt nie ma na świecie. przecież ten projekt był wykonany pod egidą, pod kierownictwem twórcy najlepszy. Polskiej Szkoły Geotermalnej, profesora Sokołowskiego, który 52 lata poświęcił życia. Myśmy z kolegą, z profesorem Zimnym terminowali u niego, prawda? I chcemy kontynuować to dzieło, bo naprawdę...
Myśmy, panie profesorze, zaczęli już. Nie wiem, czy pan wie tą pracę tutaj z geotermią. Bo chcieli nam to odebrać, ale to było wszystko zgodne z prawem. Zaczęliśmy pracę.
Tak.
Poszły pierwsze rachunki firmy, która to zaczęła, do Funduszu Ochrony Środowiska. Zobaczymy, co oni zrobią. Ale ja widzę tu jakąś zmowę bardzo wielką, łącznie z tym, co z uczelnią zrobić. Panie profesorze, minister nauki, szkolnictwa wyższego uderza w uczelnie, w studentów. Tak nie robią dobrzy Polacy. Tak nie robią.
A jednocześnie odbywają się wybory nowych władz uczelni. Według starego systemu. To są w dalszym ciągu układy. To nie jest demokratyczny wybór nowych władz.
Patrzmy, co to jest. Niszczenie. Patrzę, co jest. To jest niszczenie. Służba zdrowia, szkolnictwo, górnictwo, sprzedawanie, rolnictwo, Eureko. Teraz ja tylko niektóre rzeczy, prawda? Te miliardy i te inne rzeczy.
I wprowadzanie nam energetyki jądrowej, która kosztuje miliardy. Miliardy i nie jest panaceum na problemy nasze energetyczne. Zadłużenie państwa. Ponad 500 miliardów złotych na dzień dzisiejszy.
Ponad 500 miliardów.
Ponad 500 miliardów złotych.
Opłata, znaczy, a coś 100
plus,
ileś...
Plus 100 ileś opłat...
130 ileś miliardów
rocznie.
Rocznie obsługi?
Obsługi.
No tak. Jak my to udźwigniemy?
A co myśmy zrobili w tym czasie? Proszę porównać okres międzywojenny, pierwszą a drugą wojnę światową. Ile powstało, pana, kiedy rząd...
Polacy powinni się organizować i nie pod wpływem emocji, bardzo. Tak. No bo to widzę, że Polska nie jest...
Obcy kapitał buduje fabryczki czy jakieś montownie, wykorzystując tylko tanią
siłę. A ludzie na roboty byle gdzie, żeby coś zarobić, po studiach, czy jacyś starsi i młodzież. Zobaczyłem ludzi.
Podsumował to ksiądz profesor Bartnik. Naszą największą bogactwem są zasoby intelektualne i one są niewykorzystywane. Ci ludzie nie mają żadnego przebicia.
To dlaczego się nie zorganizujecie? Bo świeccy ludzie powinni się organizować.
Organizujemy się, ale to nie jest takie proste.
A Kościół powinien pokazywać, co jest dobre, co złe.
Tak. Moralne, lub nie.
Tak.
W myśl tej zasady. Właśnie. Uważam.
Słuchamy dalej pana profesora.
To olbrzymią troską nas ogarnia ta sytuacja, która się w tej chwili w Polsce dzieje i toczy. Bo właściwie ja mam do czynienia w dalszym ciągu ze studentami. To czwarty rok, piąty rok. Oni też tutaj nie widzą pod takimi rządami żadnej przyszłości. Im się marzy tylko emigracja, prawda? Jeżeli coś nie zrobimy, oni wiedzą, że Polska jest krajem jednym z najbogatszych w świecie, jeżeli chodzi o zasoby przyrodnicze, bo oprócz tych zasobów geotermicznych, geotermalnych, mamy olbrzymie zasoby węgla, kamiennego, brunatnego, siarki i wiele, wiele innych pierwiastków, które są w takich ilościach, że można by uruchomić przemysł wydobywczy, czyli miejsca pracy. U nas się nic w tym kierunku nie robi. A gdzie jest jakiś interwencjonizm państwa, prawda? Gdzie jest jakaś strategia rozwoju gospodarczego? Czy ona ma polegać tylko na sprzedaży?
Mamy dyskusję, tylko wyzwania. Jednym drugi. Laptop się popsuł, czy nie popsuł, czy potupi?
Tak, lub komu co sprzedać za ile, tak, prawda? Tą kopalnię, tą fabrykę
takie
jeszcze...
Takie tańce, jakby prymę baleryjna wpływa.
No przecież tak dalej nie można, prawda?
Kochajcie mnie.
Prawda? Kopalnia za 200 milionów złotych, gdzie są złoża wartości wielu miliardów złotych, czy nawet euro.
Czy Polska się podniesie, panie profesorze?
Ja wierzę w to, że Słowianie są narodem mocnym, Polacy też. Ale tutaj potrzeba jakiegoś wstrząsu.
Ogromnej pracy.
Od podstaw.
Ale szkolnictwo też leży.
Szkolnictwo leży. Ciągle mówi się nie o nauce, tylko o naukowych pracach. To jest parodia tego, co się robi, prawda?
Ale tak, proszę państwa, ale to, żeśmy wam dzisiaj dali smutku trochę, co?
No ale mówimy o prawdzie. Przesłaniem profesora prawdziwego jest mówienie prawdy.
Panie profesorze, jak patrzę na apel jasnogórski, jak patrzę, ludzie idą do Matki Bożej, mówię, ci normalni ludzie wierzę, że uproszą zmiłowanie nad nami, i żeby Polska była dla Polaków, 26% dzieci i dla wszystkich ludzi, żebyśmy byli życzliwi. 26% dzieci w Polsce jest głodnych.
Tak.
19% ludzi żyje w biedzie.
I tu należy postawić pytanie, dlaczego nam się ogranicza produkcja mleka, żywności, rolnictwa i tak dalej, jeżeli mamy głodujące dzieci. To jest przecież chyba jakiś horror. Kraj, który kiedyś był mlekiem i miodem płynący.
Panie profesorze, słuchamy dalej.
Tak. No, ja jestem tym pokoleniem, który miał nieszczęście rodzić się w czasie wojny, a dzięki temu naturę mam bardzo mocną. I myślę, że ta przyjemność mówienia o prawdy daje nam jakąś satysfakcję. Mnie i zespołowi krakowskiemu. Zaliczam do tego również mojego przyjaciela, profesora Zimnego. Nieodżałowanej świętej pamięci profesora Juliana Sokołowskiego, który pokazał nam ten ogrom polskich bogactw. Przecież przy nim się nauczyliśmy o geologii, o geotermii, o tych bogactwach, które stawiają Polskę do czołówki krajów najbogatszych. A w czasie mojego pobytu w Stanach Zjednoczonych, w Massachusetts Institute of Technology, rozmawiałem z Amerykanami i oni stwierdzili jednoznacznie, Richard, powiedzieli, Polska jest krajem bogatszym od Stanów Zjednoczonych, przeliczając bogactwa wasze na mieszkańca. I ja to wszystko w tej chwili wiem, że to jest prawda. Mamy dokumenty na to. Przecież wystarczy uwiarygodnić zasoby węgla, którego mamy nie kilkanaście, ale kilkaset miliardów ton. Węgla brunatnego, około 90-100 miliardów ton, to zostało już potwierdzone na konferencji Akademii Górniczo-Hutniczej. Czyli sam węgiel potrafiłby nam dać pierwszeństwo w produkcji energii elektrycznej, cieplnej, jak również w technologii SDS doktora Żakiewicza w produkcji paliw płynnych. Bo w podziemnym spalaniu węgla, w podziemnej pirolizie, my możemy otrzymywać metan, gaz syntezowy, czyli mieszaninę tlenku węgla z wodorem i wodór. To są podstawowe składniki do produkcji paliw płynnych. Czyli Polska w krótkim czasie może być absolutnie samowystarczalna, jeżeli chodzi o paliwa, o energię elektryczną. My możemy energię elektryczną czystą eksportować. I to jest zaczątek powstania się z tej mocy niedoli, prawda? Z tej niemocy, prawda? Tak bym widział właśnie.
A może chodzi, panie profesorze, czynnikom zewnętrznym o to, abyśmy nie mogli eksportować naszych bogactw naturalnych, czy też paliw płynnych, o których pan profesor wspomniał? Przecież Polska, jak oprócz bogactw naturalnych, jest zielonym Kuwejtem Europy, czy nawet świata.
Tak, to jest bardzo trafne określenie, bo same zasoby geotermiczne, geotermalne, które są mniejsze od zasobów geotermicznych, określa się na poziomie 34 miliardów ton paliwa umownego. Taką energię posiadamy w samych wodach geotermalnych. Natomiast to, co ojciec mówi, że ktoś może nam przeszkadzać, ale z drugiej strony, czy rząd nie zdaje sobie sprawy, że naród, że poszczególne zawody otrzymują symboliczne zapłaty za pracę swoją? A dlaczego tak się dzieje? Bo przecież nośniki energetyczne, które importujemy, to jest koszt, to jest obciążenie budżetu rzędu 25 miliardów złotych. A my to wszystko możemy mieć u siebie. My możemy uruchomić produkcję na eksport i gazu, i paliw.
Wspomniał pan, panie profesorze, o swoich doświadczeniach z wybitnymi kolegami z Ameryki. Amerykanie doskonale chyba zdają sobie sprawę z bogactw zasobów, naszych bogactw naturalnych, wszakże dysponując tak doskonałymi przyrządami badawczymi, chyba przez swoje satelity prześwietlili nasz region, nasz teren i doskonale wiedzą, co pod ziemią w Polsce się znajduje.
Tak, rzeczywiście miałem przyjemność poznać znakomitych naukowców, rozmawiałem z noblistami. Obecna technika badań satelitarnych pozwala na dokładne określenie zasobów gazu, ropy, węgla. To są specjalne metody spektrometryczne, spektroskopowe. Także ci, którzy myślą o tym, żeby nam te bogactwa przejąć, doskonale wiedzą, co w Polsce się znajduje. Zadziwiające jest to, że nie wszędzie można te bogactwa wydobywać w tej chwili w Polsce, bo powstała tak zwana opcja Natura 2000. To jest zwielokrotnienie obszarów parków narodowych. A tu trzeba dodać, że parki narodowe w Niemczech, o ile pamiętam, to zajmują tylko 0,3% powierzchni Niemiec. Ta ilość parków narodowych w naszym kraju jest zdecydowanie jest chyba kilkadziesiąt razy większa niż w Niemczech. Więc kto, dla kogo, z jaką myślą, komu ma to służyć, prawda? Czy problem rozpudy, prawda? Problem budowy autostrady. Proszę zwrócić uwagę, jak kraje zachodnie są poprzecinane autostradami. Tam nikt z tego problemów nigdy w żadnym czasie nie robił, prawda? Przez co ja chcę, ale Polska ekologicznie jest niezniszczona. Tutaj znajomi właśnie Amerykanie, którzy mnie odwiedzali, byłem świadkiem, jak brali do ręki ziemię i mówią, słuchaj, to jest prawdziwa ziemia, ona pachnie jak ziemia, to jest ziemia, tu są pszczółki na kwiatach, u nas tego nie ma w niektórych krajach zachodnich. I nam się wmawia, że my nie dbamy o ekologię. To jest jakieś bardzo niesłuszne i krzywdzące.
Panie profesorze, rozmawiamy dzisiaj o naszych krajowych zasobach energetycznych. Zasobach energetycznych, które są i mają być szansą dla rozwoju gospodarczego Polski. Pan profesor już wspomniał o dwudziestoleciu międzywojennym. Ile tam w tak krótkim czasie dobrych rzeczy ekonomicznych, gospodarczych dla Polski i w Polsce się dokonało. Jesteśmy 18 lat. Chciałoby się powiedzieć wolni od komunizmu i socjalizmu, ale okazuje się, że jeżeli chodzi o zasoby naturalne, rozwój gospodarczy, no chyba mimo wolności i wolnych możliwości wielu inicjatyw na polu ekonomicznym, gospodarczym, coraz więcej Polaków pracy i zatrudnienia szuka poza granicami.
To jest bardzo dobre porównanie, bardzo dobry przykład, bo taki sam okres mniej więcej. Z tym, że tutaj trzeba od razu po prostu przedstawić sytuację Polski porozbiorowej. Przecież myśmy, nasi przodkowie startowali od zera de facto. A tutaj 18 lat temu, w 89 roku, czyli 19 lat już temu, Polska była w pierwszej dziesiątce krajów uprzemysłowionych. Mieliśmy tylko nieznaczne zadłużenie rzędu 15 czy 30 miliardów dolarów, a w tej chwili ono sięga kwoty już ponad 500 miliardów złotych, czyli kilkaset miliardów dolarów, prawda? I chciałoby się zapytać, co się w ramach tej kwoty zrobiło, prawda? Jaki przemysł powstał, jakie nowe linie, autostrady i tak dalej.
Autostrady miały być po wchłonięciu Polski przez Unię Europejską.
No właśnie, właśnie.
Obiecywano nam.
Z tym, że zgodnie z naszą prognozą, to stwierdzaliśmy już na początku, czyli w latach 90., że Polskę nie stać na budowę takich programów autostradowych, gdyż nam w tym czasie potrzebne były inwestycje związane z uruchomieniem nowych miejsc pracy. Owszem, drogi szybkiego ruchu i te najważniejsze drogi w postaci autostrad. Autostrady buduje państwo, które ma odpowiedni kapitał, prawda? Nas nie stać na ciągłe zadłużanie, bo jeżeli wierzyć prognostykom, to same spłaty zadłużenia wynoszą około 100 miliardów, ponad 100 miliardów rocznie.
Ale panie profesorze, czy kapitał buduje się na wyprzedaży majątku narodowego i handlowaniu dobrami, srebrami rodowymi?
Zdecydowanie nie. Mieszkam w Krakowie. Wszyscy znają, obok Krakowa jest Kazimierz. To jest taki przykład znamienny. Opowiadała mi jedna pani w Krakowie właśnie, pytając się, co się dzieje z tą Polską. Daj mi przykład. Panie profesorze, powiedziała, czy przedwojenny Żyd na Kazimierzu sprzedawał swoją kamienicę? Przecież on starał się swoim życiem kupić nową kamienicę dla swoich dzieci, prawda? Żeby to się rozwijało. To jest postęp, a nie sprzedawać wszystko, bo dojdziemy do tak zwanej ściany. Co będzie potem? Następny rząd. Co on będzie sprzedawał? A sprzedawać kopalnie za 200 milionów złotych, jeżeli tam są zasoby warte miliardy złotych, czy miliardy dolarów, czy euro, to jest wielkie nieporozumienie.
Nieporozumieniem chyba jest też to, o czym wspomniał ojciec dyrektor przed chwileczką, że kiedy pracownicy i związki zawodowe chciały nabyć, kupić tę kopalnię, niestety nie znalazł się żaden bank w Europie nawet, który by udzielił kredytów na to naszym, po prostu tym, którzy się o to ubiegają. Już 10 minut po 22. Dzisiaj z panem profesorem, doktorem habilitowanym inżynierem Ryszardem Henrykiem Kozłowskim, pracownikiem Politechniki Krakowskiej, byłym jej prorektorem. Rozmawiamy o krajowych zasobach energetycznych, które są szansą dla rozwoju gospodarczego Polski. Już jedna część, można by powiedzieć, naszych rozmów odbyła się na antenie telewizji Trwam. Teraz spotykamy się w studiu Radia Maryja w rozmowach niedokończonych. Panie profesorze, wobec tego, czym są zasoby energetyczne dla danego kraju?
Zanim odpowiem na to pytanie, to należałoby postawić sobie definicję, czy jeszcze jesteśmy samorządną i niepodległą Polską. Bo w naszym mniemaniu samorządna, niepodległa Polska to ojczyzna wolnych obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za rozwój gospodarczy i społeczny rodzin, gmin, powiatów, województw i całej Polski oraz za obywatelską i partnerską współpracę ze wszystkimi państwami świata, jak też właśnie za racjonalne wykorzystanie krajowych zasobów przyrodniczych i technicznych, w tym właśnie zasobów energetycznych, a przede wszystkim za wykorzystanie zasobów intelektualnych. Jest to łańcuch powiązań, które indywidualnie właściwie nie mogą istnieć. Wracając do zasobów krajowych, energetycznych, tutaj należy je podzielić na zasoby kopalne i zasoby odnawialne. Zasoby kopalne, czyli kopaliny energetyczne, to są zasoby węgla kamiennego, węgla brunatnego. Tutaj należy wymienić, jakimi dysponujemy ilościami tych zasobów. Sam węgiel brunatny był określany jeszcze w PRL-u na poziomie 14 miliardów ton, tylko dlatego, nie dlatego, że wtedy szkoła geologiczna polska była zła, tylko że wtedy określano te zasoby, które wychodziły pod powierzchnię, żeby po prostu nie wydawać dużo pieniędzy na zbieranie nadmiaru warstw geologicznych do złoża. W tej chwili dysponujemy technologiami, które pozwalają na spalanie, czyli prowadzenie pirolizy podziemnej i właściwie trzeba by przedstawić, jakie mamy rzeczywiste wartości i węgla kamiennego, i brunatnego. Otóż na Akademii Górniczo-Hutniczej potwierdzono kilka tygodni temu, że samego węgla brunatnego mamy na poziomie 90, a może 100 miliardów ton. A według naszego rozeznania, wynika to z różnych danych internetowych i satelitarnych, węgla kamiennego w Polsce mamy na poziomie kilkuset miliardów ton. Gdyby wziąć tylko sam węgiel brunatny, który byśmy chcieli na przykład spalać pod ziemią dla energetyki, to wystarczyłoby to, przyjmując 150 milionów ton rocznie na 600 lat. W sumie z węglem kamiennym mamy tych nośników energetycznych na okres kilku tysięcy lat. Czyli my możemy pójść na produkcję energii elektrycznej, ciepła, na eksport tych nośników, szczególnie energii elektrycznej, oraz produkcję paliw płynnych, gdyż w pirolizie podziemnej według metody SDS możemy produkować gazy typu metan, wodór czy gaz syntezowy. Gaz syntezowy jest to mieszanina tlenku węgla i wodoru. To są podstawowe składniki, podstawowe gazy, z których można uruchomić produkcję paliw płynnych.
I ta produkcja nie odbywa się na powierzchni ziemi, tak?
No, na powierzchni ziemi piroliza jest znana od wielu lat. W czasie wojny hitlerowskiej przecież wojska niemieckie produkowały tutaj kilkadziesiąt milionów ton paliwa, prawda, i benzyn, i ropy właśnie z pirolizy powierzchniowej, z tym, że to jest proces związany z dużą ilością również powstałego CO2, dwutlenku węgla, z którym ostatnio walczymy. Natomiast tutaj w tej technologii podziemnej doktora Żakiewicza następuje całkowita sekwestracja, czyli redukcja CO2. Nawet my możemy CO2 powstałe w innych technologiach zagospodarowywać, wprowadzając go do złoża, jak przy uruchomieniu już nieczynnych szybów naftowych czy gazowych, wpompowując tam gaz CO2 pod odpowiednim ciśnieniem. Tam tą technologią również dysponujemy w Polskim Laboratorium Radykalnych Technologii.
Panie profesorze, wspomniał pan o zasobach geotermicznych również i geotermalnych. Jaka jest różnica między tymi zasobami?
Tak, zasoby geotermalne określamy te zasoby tym pojęciem, na które składają się, się składa gorąca woda lub pary tej wody. Są to zasoby idealnie nadające się do budowy energetyki rozproszonej gminnej. W naszym założeniu w programie jeszcze realizowanym pod kierunkiem pana profesora Sokowskiego, każda gmina mogłaby mieć takie centrum właśnie geotermalne, gdzie przy okazji produkcji wody, czy wydobywania wody ciepłej, przy produkcji energii elektrycznej w systemie binarnym, gdzie w drugim obiegu jest niskowrzące medium, również można by korzystać na dużym obszarze, właściwie można powiedzieć na 80% powierzchni z wód o charakterze właściwościach fizyko-chemicznych, banologicznych, czyli uruchomić lecznictwo. To jest geotermia. Natomiast energia geotermiczna jest to energia gorących skał. I tutaj w niektórych miejscach Polski, a mamy ich sporo, na głębokości 4000 metrów mamy temperaturę 150 stopni, na już 5000 metrów około 300 stopni są takie miejsca, czyli przy obecnej technice wiertniczej na głębokości 7000 metrów w wielu miejscach Polski byłoby 300, 350, a nawet 400 stopni Celsjusza. Z tego wynika, że my jesteśmy zwolennikami reaktora jądrowego, ale naturalnego, korzystającego z ciepła Ziemi, bo Ziemia, jej wnętrze jest naturalnym reaktorem jądrowym. Po co mamy budować drogie reaktory jądrowe na powierzchniowe, które kosztują o mocy 3000 MW około 9 miliardów euro?
Dlaczego, panie profesorze, ta energia jądrowa, klasyczna energia jądrowa jest tak niebezpieczna? Jak długo trwa budowa takiej elektrowni, o której pan już wspomniał? I jak długo trzeba czekać na zwrot kosztów produkcji?
Ja ten temat związany z energetyką jądrową dokładnie przestudiowałem. Nie miałem z tym problemu, żeby przedyskutować to z kolegami z Zachodu, gdyż przez 5 lat byłem oficjalnym delegatem Polski w największym projekcie dotychczas europejskim, nie unijnym, dotyczącym energetyki XXI wieku o wysokiej sprawności, niskiej emisji. Co się okazuje? Dlaczego Niemcy odchodzą od tej energetyki jądrowej? Głównym powodem jest to, że dokładna analiza kolegów z Niemiec wykazała, że zasoby uranu na świecie są na wyczerpaniu, czego dowodem była ostatnia wizyta byłego prezydenta Rosji Putina w Australii, który tam chce kupować rudy uranu i sprowadzać je do Rosji. Sam transport, jak Państwo się domyślają, podniesie koszty rud uranowych kilkakrotnie. Ponadto spójrzmy na efekt ekonomiczny, na aspekty ekonomiczne całego przedsięwzięcia. Przecież za 9 miliardów euro można wybudować elektrownię jądrową w ciągu 10 lat, czyli okres budowy jest długi. Koszty z tym związane tej elektrowni zwracają się dopiero po 30-40 latach. Za tą samą kwotę możemy zbudować 10-krotnie większą moc. Na poziomie 30 tysięcy megawatów energii elektrycznej w systemie SDS, czyli głębokiego szybu z horyzontalnym wierceniem według technologii doktora Żakiewicza. Jest to technologia polska, która została zaakceptowana przez gremia światowe.
Czy rzeczywiście, panie profesorze, rozwój energetyki jądrowej był powiązany tylko i wyłącznie z pozyskaniem tejże energii dla celów cywilnych?
Ja rozmawiałem na ten temat z fizykami w Stanach Zjednoczonych w czasie mojego pobytu w Massachusetts Institute of Technology, kiedy byłem tam jako visiting profesor, i nobliści właśnie powiedzieli mi, że elektrownie jądrowe de facto budowano dla atomistyki, dla bomb jądrowych, prawda, dla produkcji plutonu. Były tam bardzo mocne stwierdzenia, to są technologie bardzo niebezpieczne. Zresztą widzimy, co się dzieje we Francji. Francja jest jedynym krajem chyba w świecie, który ma tak skoncentrowany przemysł energetyczny jądrowy. ponad 75% energii pochodzi z siłowni jądrowych, ale mają też 1000 miejsc składowania odpadów jądrowych, które powstają począwszy od wydobycia rud uranowych, skończywszy na już odpadach po eksploatacji.
Jak długo trwa rozkład tych śmieci, można powiedzieć, po produkcji energii atomowej jądrowej?
Są niektóre pierwiastki, których rozkład trwa 2 miliony lat. Są takie, które trwa kilkadziesiąt tysięcy lat. Ale tutaj od czasu do czasu trzeba te zbiorniki zmieniać na nowe, prawda? Bo istnieje groźba wycieków tych odpadów. Poza tym istnieje groźba wykorzystania tych odpadów przez jakieś terrorystyczne organizacje. Przecież te miejsca składowania muszą być strzeżone. To są dodatkowe koszty. Elektrownia jądrowa musi być strzeżona. To są koszty, które absolutnie podnoszą cenę tej energii. I to właściwie taki zachwyt, że ta energia właśnie nie daje żadnych zanieczyszczeń, jest też nieprawdą, bo samo przygotowanie paliwa jądrowego wiąże się jednak z produkcją CO2, którego nie musimy mieć przy produkcji energii elektrycznej z węgla w technologii czystej, w spalaniu w pirolizie podziemnej węgla.
No właśnie, pan profesor wspomniał tutaj o emisji CO2. Pamiętamy protokół z Kioto, pamiętamy konferencję na Bali. Wkrótce będzie konferencja również i w Poznaniu. Dzięki tutaj zasługom i zachodowi ogromnemu pana profesora, doktora habilitowanego Jana Szyszko. Panie profesorze, energia jądrowa, a emisja CO2 właśnie dalej. Kwestia nowych technologii spalania węgla, o których pan profesor wspomniał, które redukują CO2. No i oczywiście kwestia energii odnawialnych. Są dyrektywy unijnej, które nakładają na państwa członkowskie określone kary. Czy w tym zakresie i w tym kierunku rząd w Polsce coś robi, aby ograniczyć emisję CO2?
Mogę postawić stwierdzenie, że nawet przeszkadza, bo jeżeli myśmy nie znaleźli w Krakowie środowiska sprzyjającego na budowę pierwszej elektrociepłowni geotermalnej, mimo to, że projekt taki mamy gotowy, został wykonany pod kierunkiem pana profesora Sokołowskiego jeszcze, to tutaj właśnie w Toruniu, kiedy rozmawialiśmy na te tematy, również w audycjach telewizji Trwam w Radiu Maryja, a jednocześnie pod kierunkiem profesora powstało olbrzymie opracowanie dla całego województwa kujawsko-pomorskiego, opracowanie pod tytułem Geosynoptyka i geotermia województwa, właśnie kujawsko-pomorskiego. I wiemy, że tutaj Toruń, podobnie jak inne miasta tego województwa, leżą w basenie grudziąsko-warszawskim, w którym są bardzo dobre warunki geotermalne, czyli ciepłych wód geotermalnych. Wody są podobne jak w Ciechocinku, podobne jak w Grudziądzu, gdzie nawiasem mówiąc uruchomiono z otworu poszukiwawczego solankowe źródło Marusza, które, jak twierdzą gospodarze, jest szansą rozwoju dla Grudziądza. Sam przebywałem na wykładach w tym mieście, korzystałem z kąpieli w tej solance. Proszę Państwa, muszę przyznać, że jest to naprawdę lecznictwo przyszłościowe. Tutaj, proszę ojca, trzeba stwierdzić z przykrością, że społeczeństwo w ogóle Europy się starzeje. Za 20 lat rynek ludzi starszych, którzy są na emeryturach, będzie dysponował kwotą kilkudziesięciu miliardów euro. Przez te pieniądze właśnie można zagospodarowywać w lecznictwie, w balneologii. Ludzie tego potrzebują. Społeczeństwo starzeje się i przy tym niedostatku żywności, tu ojciec dyrektor wspominał, 25% naszych dzieci, prawda, jest niedożywionych. Nie możemy tego zrozumieć przy tych nakazach, zakazach produkcji naszej rolniczej, mleka i tak dalej.
Czy chociażby przy tym projekcie, który panowie przedstawiliście, jeżeli chodzi o rozwój energii geotermalnej tutaj w Toruniu. No przecież to jest też i koło zamachowe dla gospodarki, bo za tym idą kolejne etaty, rozwój myśli technicznej, budownictwo i tak dalej.
Naturalnie przy jednym takim centrum geotermalnym może powstać de facto 19 różnych zawodów, Każdy zawód, no, po kilka osób, czy nawet kilkanaście, bo przecież nawet obsługa basenów kąpielowych to są już zatrudnienia dla młodych ludzi, którzy będą chcieli sobie zarobić. Tu się nic nie mówi o programie rozwoju gospodarczego Polski. My uważamy, że właśnie energia, tania energia, to jest tania produkcja wyrobów przemysłowych i tanie usługi balneologiczne w tym. To będzie przyciągało turystów z całej Europy i może świata. Dlaczego nie mogą wydawać te pieniądze w Polsce?
Może taniej wysłać tanimi liniami, tak zwanymi tanimi liniami Polaków za granicę, aby tutaj już nikogo nie było.
No więc właśnie widocznie komuś na tym zależy, żeby po prostu zwiększyć obszar parków narodowych. Przypomnę, Natura 2000 spowodowała to, żeby te bogactwa, które mamy w olbrzymiej ilości, może mają służyć komuś innemu, nie
Polakom.
No
ale
nie
też,
Polakom.
Panie profesorze, Natura 2000 określiła nam stan zasobów naszych przyrodniczych. Też musimy o tym wiedzieć. Dzięki
naturalnie.
Temu
naturalnie. Tutaj ja tylko po tym kątem, prawda, że no są też nieużytki w każdym kraju, że tutaj gdyby była jakaś akcja zalesiania tych nieużytków, to może by dało też pozytywny efekt. Ale właśnie zasobów jeszcze nie wspomniałem o energii geotermicznej, więc energia geotermiczna mogłaby być substytutem zasobów odnawialnych dla energetyki zawodowej. Dlatego, że jest to energia dużej mocy. Przy naszym położeniu właśnie można stwierdzić bez kozery, że Polska leży na wulkanie energii, energetycznym. Można by uruchomić elektrownię o mocy 100 i nawet 200 MW, geotermiczne, produkujące o takiej mocy energię elektryczną. I to jest właśnie efekt, który by dał wyeliminowanie potrzeby płacenia kar, które tutaj obliczaliśmy, 60, już nawet poniesiono ostatnio 70 MW, euro za megawattogodzinę niewykorzystanej tych zobowiązań z 7,5%. Jeżeli nam będzie brakowało 5%, to będziemy płacili ponad miliard euro kary rocznie. Przez kilka lat co najmniej.
I skąd te pieniądze ma rząd wziąć?
No, rząd się jakoś tym nie przejmuje, prawda? Bo w końcu wojska w Iraku też kosztują, w Afganistanie kosztują, jakoś nikt się tym nie przyjmuje. Nawet nie przyjmują się tym, że lekarze czy pielęgniarki nie miały z czego żyć, prawda?
Wkrótce w Afryce, jeżeli tak dalej pójdzie, co tak widać z zapowiedzi. No panie właśnie profesorze, mówimy o krajowych zasobach energetycznych. One mają być i są szansą potencjalną na razie jeszcze dla rozwoju polskiej gospodarki. Przyglądając się gospodarkom ościennym, chociażby Niemiec, Słowacji czy Czech, a może nawet troszeczkę dalej, jeżeli chodzi o Węgry. Tam na bazie właśnie zasobów naturalnych powstają nie tylko kompleksy balneologiczne, ale również i całe kompleksy tutaj, jeżeli chodzi o wykorzystanie tejże energii. Niemcy potrafią rozbudować tę sferę swojej gospodarki, jak również potrafią inwestować w kopalnie, kiedy w Polsce kopalnie się wyprzedaje, zalewa, zamyka i nie pozwala się na rozwój energii opartej na zasobach naturalnych.
W tamtym roku miałem przyjemność być na Kongresie Europejskim geotermalnym w Unterhaching koło Monachium. Właśnie miałem okazję zobaczyć, jaki jest program rozwoju energii geotermalnej, budowy elektrociepłowni na bazie samej tylko energii zawartej w wodach geotermalnych, mimo to, że Niemcy posiadają tych zasobów trzykrotnie mniej niż Polska. Powstaje aktualnie 8 zakładów. To jest program, był rozpoczęty w roku 2007 i 2008 realizowany. Zaczęli budować w 2006 roku najmniejszą elektrownię opartą na geotermii w Neustadt-Glewe, to jest na drodze Berlin-Hamburg, o małej mocy, ale już w tej chwili kończą Unterhaching o mocy kilku megawatt energii elektrycznej, bo mniej więcej przyjmuje się, że z całkowitej mocy energetycznej 10% to jest energia elektryczna. Taka istnieje możliwość. W tej chwili Niemcy interesują się naszą technologią polską dotyczącą energii geotermicznej dużej mocy.
Panie profesorze, jak również pan profesor Zimny, czy też pan profesor Sokołowski, próbowaliście dzięki posłom minionej kadencji, w tym momencie należy wspomnieć panią poseł Zofię Krasicką-Domkę, zainteresować cały parlament, jak i również rząd tą koncepcją właśnie wykorzystania dla gospodarki zasobów naturalnych.
Tak, w okresie kadencji premiera Buzka powstała ustawa w Sejmie. Byliśmy wtedy członkami parlamentarnego zespołu ekspertów do spraw energetyki, chociaż nigdy nie mieliśmy przyjemności się spotkać wspólnie z wszystkimi innymi ekspertami, bo jakieś rządy poszczególne nie korzystały z naszych doświadczeń. I ta ustawa, proszę sobie wyobrazić, ustawa o racjonalnym wykorzystaniu energii zasobów odnawialnych do chwili obecnej nie ukazała się. A jest to właściwie podstawa rozwoju tej dziedziny energetyki. Ustawa obejmowała wszystkie zasoby i energię geotermalną, czy geotermiczną, energię wodną, biomasy, biogazu, prawda, słońca, cały kompleks związany z zasobami odnawialnymi. Jeżeli w czasie nie tylko pobytu mojego, ale przecież otrzymuję czasopisma od kolegów, przyjaciół z Niemiec, naprawdę podziwiam ich ekspansję w tym obszarze energetyki i zasobów odnawialnych. Są tam znakomite opracowania, które dziękuję Polakom, dziękuję panu Michałowi z Bochum za przesłanie materiałów odpowiednich, gdzie mogłem zobaczyć, dlaczego właśnie Niemcy wychodzą z energetyki jądrowej, właśnie z uwagi na te kurczące się zasoby uranu. Co chciałem powiedzieć? Przecież weźmy pod uwagę energię wiatru. Zbudowano w Niemczech moc ponad 20 kilku tysięcy megawatów. My mamy w Polsce warunki podobne. A Niemcy w tej chwili już odchodzą od tego rodzaju energii z uwagi na to, że założono, że ptactwo przy okazji ginie.
Rozbijają się ekosystemy.
Rozbijają się właśnie o skrzydła. Biomasa. Był straszny bom na pomysł rozwoju wierzby energetycznej. Ale wierzba energetyczna, jak stwierdzono, jest chwastem, który rośnie na brzegach, przy brzegach rzek i wtedy ma korzenie płytkie. Posadzona wierzba energetyczna, a takie przypadki są w Polsce już stwierdzone, na żyznej glebie daje korzenie bardzo głębokie. Mniej więcej tyle rośnie w górę, ile rośnie w dół. Prawda? I potem usunąć wierzbę z takiego pola, to jest bardzo trudno. Trzeba używać chemii. Używanie chemii to jest właściwie zniszczenie gleby. I Niemcy od tego odchodzą. Wierzba energetyczna nie zdała egzaminu. Natomiast są inne rodzaje biomasy, na przykład kukurydza, w której możemy produkować gaz, ale dla 1 megawata energii trzeba by zasiać kukurydzą na obszar 150 hektarów ziemi. Więc w sukces przychodzą nowe technologie, których w Polsce również się zajmujemy. Jest to technologia mikroalg, gdzie na obszarze 5000 hektarów można by uruchomić produkcję mikroalg dającą 18 milionów ton biopaliwa. Tyle mniej więcej, ile zużywa nasze państwo. Jesteśmy przy naszym potencjale intelektualnym, możemy szybko uruchomić samowystarczalność Polski energetycznie, bo musimy być świadomi, że budżet państwa obciążony jest importem nośników energetycznych w kwocie 25 miliardów złotych. Jest to olbrzymia kwota.
Rozmawiamy dzisiaj, panie profesorze, o krajowych zasobach energetycznych, które są szansą dla rozwoju gospodarczego Polski. Do tych rozmów zapraszamy również naszych słuchaczy. Przypomnijmy numery telefonów 056, to numer kierunkowy oczywiście do Torunia, następnie 655 23 55 i 655 23 56, numery telefonów dla słuchaczy w Polsce, dla słuchaczy z zagranicy, w Europie kierunkowy 048 56, w Ameryce Północnej 011 48 56 i następnie 655 23 33 i 655 23 66, a rozmawiamy dziś z panem profesorem, doktorem habilitowanym inżynierem Ryszardem Henrykiem Kozłowskim. Zapraszamy serdecznie państwa również do tych rozmów. 35 minut po 10 wieczorem. Odbierzmy telefon. Halo.
Tak, Paweł Władkowski z Rumi. Chciałbym parę słów powiedzieć właśnie na temat energii odnawialnej. Chodzi głównie, bo zajmuję się energią solarową, czyli ze słońca. Cieszę się, że pan profesor jest przy telefonie i mogę na ten temat powiedzieć właśnie.
Więc słuchamy niecierpliwie, panie Pawle.
Tak, właśnie o to chodzi, bo jest bardzo dużo ciekawych metod teraz, tak jak powiedział pan profesor. Na dzień dzisiejszy ja na przykład borykam się z olbrzymimi trudnościami w wprowadzeniu na rynek nowoczesności. Jest bardzo dużo elementów takich niemieckich, jak pan powiedział, że pan dużo dostaje, panie profesorze, z Niemiec, ale to są wszystko już przestarzałe rzeczy. I rzeczy nowe bardzo ciężko się przebijają u nas ze względu na to, że nie mamy już przemysłu ciepłowniczego. Kiedyś mieliśmy przemysł ciepłowniczy, czyli produkowaliśmy piece gazowe i tak dalej. To wszystko zostało przejęte przez Siemensa i Weilanda. Obecnie cały rynek został wchłonięty przez Niemcy. I oni dyktują teraz na rynku, co w Polsce można dostarczyć. Mamy na rynku dużo różnych na przykład kolektorów słonecznych typu płaskiego. Później mamy też kolektory typu próżniowego, ale te próżniowe, które są w Polsce, są to już kolektory, rury próżniowe przestarzałe. Ja natomiast sprowadziłem dwa takie zespoły z Chin, bardzo nowoczesne, i testuję to po prostu praktycznie. Okazuje się, że bardzo dobrze po prostu w naszym klimacie pracują. Nie są to elementy bardzo drogie. Na przykład w porze deszczowej, zimą czy w porze deszczowej, na po prostu w moim wykresie jest zaznaczone najniższa temperatura, jaka mogła być, to jest 17 stopni. W porze bardzo pochmurnej i deszczowej. Przeważnie średnio wychodzi normalnie przez okres 3 miesięcy, wychodzi średnia przeszło 60%. Także uważam, że to są wydajne. Nie będę się, tak jak ksiądz tu powiedział, nie będę za dużo się na ten temat roz tego, tylko chciałbym się zapytać pana profesora, bo pan profesor na pewno dużo na ten temat też wie. I dlaczego u nas jest tak mało propagowana ta sprawa właśnie energii solarnej? Na całym świecie ta sprawa jest bardzo do przodu posunięta. Ja byłem zaproszony do po prostu na taki, no jak to mówią, do takiej pracy w fabryce w Chinach. Nie pracy, tylko po prostu do przyuczenia w Chinach odnośnie tych kolektorów. Zakład, który jest bardzo dużym zakładem, produkują od po prostu szkła próżniowego, czyli to musi być specjalne szkło, do zakończenia właśnie całego efektu. I bardzo dużo tych elementów idzie na Kanadę. Sprzedają to na Australię, Kanadę, Hiszpania kupuje. Ostatnio byłem, spotkałem właśnie delegację z Hiszpanii, która też to kupuje. Tylko po prostu nie takie bardzo nowoczesne, kupuje te, trochę jakościowo gorsze.
Panie Pawle, dziękujemy za postawienie sprawy i kwestii. Pozdrawiamy serdecznie i pozwólmy też panu profesorowi.
Dobrze, dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich. Do widzenia.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Szczęść Boże. Panie profesorze,
proszę. Postaram się odpowiedzieć. Otóż w ogóle to proszę o kontakt. Adres podawałem, ale jest to adres Politechniki Krakowskiej czy Akademii Górniczej w przypadku pana profesora Zimnego. a łatwo można znaleźć. Nazwisko pan zna. Politechnika Krakowska przy ulicy Warszawskiej 24, znajduje się 31 155 Kraków. Prosimy o kontakt. Odpowiadam. Otóż my w Polsce zajmujemy się energią słońca już od dłuższego czasu. Tu trzeba odróżnić dwa rodzaje tej energii. To jest pierwszy rodzaj, to jest to, o czym pan mówi, energia solarna, czyli bezpośrednio zamiana promieni słońca fotonów w ciepło. I w naszym zespole krakowskim zajmuje się tą sprawą pan inżynier Tytko, też podamy namiary przez ten kontakt. Jest akcja miliona właśnie ognisk solarnych na milionach dachów. Drugi rodzaj energii to jest fotowoltaika. I tutaj rozróżniamy układy fotowoltaiczne krzemowe. Z przykrością stwierdzam, że mimo olbrzymich zasobów krzemu, które się nadaje do produkcji tych ogniw, w Polsce uruchomienie produkcji idzie bardzo ślamazarnie. Robią to znakomicie Norwedzy, którzy nie mają takich warunków słonecznych jak Polska, a potrafili za kwotę 100 milionów dolarów zbudować, czy budują w tej chwili, kończą dwie fabryki, których celem będzie produkcja ogniw fotowoltaicznych na poziomie mocy 1200 MW rocznie. Więc to jest olbrzymie przedsięwzięcie za taki mały wydatek. Drugim rodzajem ogniw właśnie fotowoltaicznych to są ogniwa fotowoltaiczne organiczne lub z tlenkami metali. I tutaj miałem program z zespołem moim krakowskim, pięcioletniej współpracy bilateralnej z zespołami niemieckimi z Centrum Badań w Freibergu. I w wyniku tego programu moi pracownicy odbywali tam staże naukowe, uruchomiliśmy produkcję na taką skalę laboratoryjną, ale są to początki, które dają jakąś prognostykę na przyszłość. Jest to ogniwo bardzo obiecujące. Właściwie idea polega na tym, że między powierzchniami szklanymi zatapia się elektrolit, na tych powierzchniach szklanych są nanoszone warstwy nanotechnologiczne, których celem jest wchłanianie fotonów i w elektrolicie następuje ruch elektronów. W sposób podobny te warstwy nanotechnologiczne, organiczne możemy zastępować specjalnymi tlenkami metali, które mają też właściwości wchłaniania tych fotonów. Szkło może być zastąpione folią, z tą myślą, że możemy potem kształtować to na karoserię samochodu. I takie modele już widziałem, gdzie energia elektryczna powstała właśnie z fotowoltaiki, potrafiła doprowadzić do elektrolizy wody w zbiorniku samochodu i powstaje w ten sposób wodór, już był w wystarczającej ilości do spalania w ogniwie paliwowym, co z kolei dawało moc już wystarczającą do napędu tego pojazdu. To tak bardzo krótko, bardzo lakonicznie, ale myślę, że przy bliższym kontakcie możemy wymienić to bardziej szczegółowo.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Kolejny telefon i kolejny słuchacz. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo
witam? Mówi Ryszard z Bielska. Jestem inżynierem elektrykiem i mam pewną praktykę zarówno przy wytwarzaniu energii elektrycznej, jak i w innych dziedzinach energetyki. I chciałbym zapytać, ponieważ nie znam takiego sposobu, żeby można było uzyskać energię elektryczną ze źródła niskotemperaturowego, jakim na pewno są wody geotermalne. Jak pan profesor wyobraża sobie wytwarzanie takiej energii, ponieważ w elektrowniach stosuje się kotły, które uzyskują parę 500 stopni, o temperaturze 500 stopni i z tej pary dopiero można uzyskać odpowiednią energię turbin i moc generatorów. To pierwsze pytanie. Następne pytanie. Jak sprawdziła się geotermia w Zakopanem? Bo słyszałem, że tam zaprzestano dostarczania energii. Są jakieś problemy eksploatacyjne, ale szczegółów nie znam. I trzecie pytanie. Pan profesor mówił o pyrolizie węgla pod ziemią. Chciałbym zapytać, czy gdzieś na świecie istnieje instalacja doświadczalna, która byłaby eksploatowana i jak rozwiązać sprawy bezpieczeństwa w przypadku wodoru, który mógłby się stykać z powietrzem i tworzyć mieszankę wybuchową. Dziękuję.
Dziękujemy panie Ryszardzie. Już oddajemy głos panu profesorowi.
Ja również jestem Ryszardem, jest miło mi odpowiedzieć Ryszardowi. Witam serdecznie pana. Po kolei, więc rzeczywiście w energetyce zawodowej w tej chwili właściwie, aby podnieść sprawność bloków energetycznych, staramy się stosować parametry nadkrytyczne, czyli temperatura sięga nawet do 650 stopni, na ciśnienie do 350 bar. Im większa temperatura, im większe ciśnienie, tym mamy większą sprawność. Ten program był realizowany w projekcie tym europejskim, o którym wspominałem, w koście 522 i myśmy jako polski zespół tutaj ze strony Polski drugim członkiem Komitetu Zarządzania była pani profesor Aleksandra Filimonowicz AGH, czyli we dwójkę byliśmy w tym komitecie i mieliśmy wpływ na sterowanie tego projektu. Opracowaliśmy pewne materiały, które pozwalają na pracę w takich warunkach, ale to wymaga w zasadzie wymiany kotła i turbiny. To jest jedno. Natomiast jeżeli chodzi o energię geotermalną, to jest inny rodzaj energii. To jest energia rozproszona, przydatna dla gminy, prawda, dla małego centrum geotermalnego, gdzie właściwie istota sprawności nie jest tutaj właściwa, dlatego że my mamy tę energię za darmo. My stosujemy w drugim obiegu nisko wrzące medium. Im wyższa temperatura wody, tym wyższa sprawność tego układu. Nisko wrzące medium to są benzeny, czy stosuje się roztwory amoniaku w systemie na przykład Siemens, Kalina, amoniak, chociaż my wolimy specjalne roztwory benzenowe, które wrzą przy temperaturze 60 stopni. Czyli jeżeli mamy temperaturę wody na poziomie 90 kilka stopni, to już jest para przegrzana o tych 30 stopni. I to daje parę w układzie drugim, napędza turbinę, prawda, turbina generator i potem przez kondensator skraplanie, normalny cykl, jaki jest w klasycznej elektrowni zawodowej, tylko duże mocy. Tutaj w Polsce obliczaliśmy średnio na jeden zakład geotermalny, liczymy na poziomie około 20 MW sumarycznej energii cieplnej i elektrycznej, z tego około 10% można uzyskać energii elektrycznej. Tak to średnio z dużym przybliżeniem nam wychodzi. Natomiast energetyka, która może być geotermiczna substytutem dla energetyki zawodowej, to już jest energetyka czy elektrownie geotermiczne pracujące przy temperaturze na poziomie 250, 300, a nawet 400 stopni. W Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii, na głębokości 7000 metrów mają Amerykanie 400 stopni, a my obliczamy w Polsce, że na głębokości 5000 metrów w pewnych miejscach możemy mieć temperaturę 250-300 nawet stopni. Więc to na pewno niska entalpia, a nie parametry nadkrytyczne, ale skoro przy odpowiednim wykorzystaniu obszaru ciepła, tak żeby nie ochłodzić go, nie wychłodzić, doprowadzania wody, będziemy mieli parę przegrzaną, nie będzie to para o parametrach nadkrytycznych, ale będzie dawała nam moc, jak obliczaliśmy, na poziomie 100 MW energii elektrycznej. Obliczaliśmy również, zrobiliśmy rachunek ekonomiczny, jest to opłacalne. Jeżeli chodzi o proces pirolizy, to taki zakład, w tej chwili otrzymaliśmy pewne środki, będą budowane 3 zakłady w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech i w Polsce po jednym zakładzie. Dlaczego w tych krajach? Gdyż te kraje będą współfinansowały może przedsięwzięcie, będziemy wymieniali sobie doświadczenia. Ktoś musi rozpocząć taką technologię. Ostatnio na konferencji sprzed tygodnia, która odbyła się na Akademii Górniczo-Hutniczej, na Uniwersytecie Jagiellońskim i na Uniwersytecie Śląskim, miałem przyjemność uczestniczyć i wysłuchiwać referatów na temat redukcji CO2, sekwestracji CO2. Właściwie większość referentów z krajów unijnych w swoich referatach wykazywała potrzebę redukcji. Trzeba to, trzeba tamto, ale nikt z konkretnego nie podał, oprócz właściwie technologii polskiej, którą zaprezentowaliśmy. Więc tutaj myślę, że jest to jakiś sukces. Jest to w trakcie doświadczeń, ale w zasadzie wydaje nam się, że jest to technologia przyszłościowa.
I jeszcze było pytanie o Podhale, chyba o Zakopane.
Aha, więc znam doskonale tą problematykę. W Bańskiej Niżnej powstały dwa zakłady. Pierwszy zakład był zbudowany pod kierunkiem pana posła Sokowskiego. Był zbudowany bardzo tanio. Właściwie wykorzystywał otwór istniejący poszukiwawczy, który wykorzystano do tego celu, do pogłębienia. I ten zakład od razu miał zbudowany efekt domina, czyli pełne wykorzystanie energii geotermalnej, bo powstała tam szklarnia, suszarnia drzewa, ogrzewano 220 kilka domów, kościół, basen kąpielowy, nawet uprawę właśnie szklarniową oraz hodowlę ryb ciepłolubnych. Zasadą budowy zakładów geotermalnych jest pełne wykorzystanie ciepła. To nie miało miejsca przy budowie drugiego zakładu geotermalnego w Bańskiej Niżnej, z którego poprowadzono ciepło do Zakopanego. I proszę sobie wyobrazić, że sam transfer ciepła z Bańskiej do Zakopanego kosztował budowa tej linii przesyłowej trzykrotnie więcej niż budowa samego zakładu. Poprowadzono tą linię w drodze lokalnej, przykryto asfaltem. To wszystko kosztuje. Musiano zbudować zakład trzutowo-pompowy, tam jest opalany gazem, turbina w Zakopanem. Gdyby inwestycje postawiono w samym Zakopanem, uniknięto by tych błędów. To wszystko zrobiono za pożyczkę Banku Światowego. Więc to nie było pod naszą kuratelą, pod naszą egidą, pod naszym nadzorem, więc stąd znam tylko te informacje, które są prawdziwe. Zresztą podobne błędy popełniono w Polsce w ostatnim czasie wielokrotnie. Proszę sobie wyobrazić, że za pieniądze z Banku Światowego niszczono, zamykano nasze kopalnie, gdzie w ten sposób zlikwidowano z udokumentowanych zasobów węgla na poziomie 18 miliardów ton. Przecież Niemcy tego nigdy nie robili, zamykając kopalnie. Zamykali to w taki sposób, że kopalnia w każdej chwili może być oddana do rozruchu, prawda? Więc te błędy są, powstają nieraz. Poszło w Polskę, że energia jest geotermalna droga. No to związane było z tymi różnymi niedociągnięciami powstałymi przy drugim zakładzie geotermalnym w Bańskiej Niżnej, na które nie mieliśmy żadnego wpływu. Ani poseł Sokołowski, ani kolega Zimny, ani ja.
Dziękuję, panie profesorze. Kolejny telefon odbierzemy. Halo, słuchamy Radio Maryja.
Halo, dobry wieczór, kłania się Lech Bajan z Waszyngtonu. Pozdrawiam bardzo pana profesora Kozłowskiego, pana ojca księdza prowadzącego.
Szczęść Boże,
właśnie,
panie
czytam w tej chwili raport, który miał być przeczytany na spotkaniu tego trójkąta weimarskiego właśnie w sprawie pracy pana doktora, inżyniera dyplomowanego Bogdana Macieja Żakiewicza z Polski, który właśnie dużą kontrybucję właśnie w sprawie energii stworzył, był tym pionierem, można powiedzieć, na świecie. I taka główna rzecz jest apel do polskich polityków, do tych pani i panów posłów. Dlaczego, tak jak profesor Zybertowicz kilka dni temu mówił, nie można myśleć strategicznie, długoterminowo, tylko musimy myśleć krótkofalowo, to co jest na tej fali, jakie są nasze te sprawy wyborcze, inne rzeczy.
No więc, panie Lechu, cały właśnie czas nasza rozmowa i nasze rozmowy dzisiaj wokół tego wątku.
Tak, ale już właśnie do tematu. Właśnie w tym raporcie jest napisane, że w latach 60. Polska była bardzo krótko, żeby się stała niezależnie ekonomicznie, niezależnie energetycznie, ale była zła sytuacja polityczna z uwagi na to, że Związek Radziecki był u szczytu supermocarstwa w tym momencie i ten projekt był niestety w Polsce zamknięty. I następnie później Carter też to chciał próbować w końcu lat 70. i pod wpływem olbrzymiej lobby z międzynarodowych firm produkujących ropę naftową, ten projekt następnie był zamknięty w początku prezydentury Ronalda Reagana. i jest tutaj właśnie podanej bardzo dużo wiadomości na temat całego tego projektu i też mam pytanie do pana profesora, bo czytam pod koniec tego opracowania, że jest bardzo wiele patentów, niektórych w Polsce, niektórych w Stanach Zjednoczonych i jest nazwisko pana doktora Bogdana Żakiewicza. Czy te patenty należą do jego, do Polski, czy są już kupione przez jakieś inne firmy międzynarodowe? I dziękuję bardzo, szczęść Boże, pozdrawiam, Lech Bajan z Waszyngtonu.
Szczęść Boże, panie Lechu, pozdrawiamy również serdecznie i oddajemy głos panu profesorowi.
Dziękuję bardzo. Tak, ja współpracuję z panem doktorem Żakiewiczem. Jest on autorem bardzo wielu patentów. To są patenty, które niektóre mają charakter międzynarodowy, niektóre mają charakter polski. Ja dokładnie tu nie znam rozróżnienia, bo na ten temat jakoś nie rozmawiałem z panem doktorem. Natomiast ja bym tutaj inaczej postawił zagadnienie. No, my chcemy te technologie wprowadzić na rynek polski z uwagi na to, że my mamy olbrzymie zasoby węgla. Węgla kamiennego i brunatnego. Ja z kolei również te technologie chcę wprowadzić do energii, jako energię geotermiczną, do geotermii naszej. Też mamy te zasoby olbrzymie. I tutaj spotykamy się z pewną barierą. Po prostu jakieś lobby, nie wiem przez kogo sterowane, usiłuje nam wprowadzić na rynek polski energetykę jądrową. W sytuacji, kiedy koledzy atomiści, których szanuję, prawda, bo poświęcili dużo lat na studia w zakresie fizyki energii jądrowej. Natomiast no, sytuacja ekonomiczna w tej chwili w Polsce, gdzie mamy zadłużenie na poziomie ponad 500 miliardów złotych i z tego do tego dochodzą jeszcze opłaty roczne powyżej 100 miliardów złotych z tego, co wiem, no nie predestynuje nas do tego, żebyśmy sobie fundowali jeden blok energetyczny za 9 miliardów euro o mocy 3000 MW, tylko dlatego, że w argumentacji tych kolegów jest stwierdzenie, że inni mają, to dlaczego my nie możemy mieć. To nie jest odpowiedź. Nam jest potrzeba na w ciągu 20 kilku lat moc energetyczna na poziomie 40 tysięcy MW. To proszę pomnożyć, trzeba by zbudować 13 bloków tych elektrowni jądrowych o mocy 3000 MW za kwotę 13 razy 9 miliardów euro na elektrownia. To jest kwota niebotyczna, nieosiągalna. Za samą kwotę 9 miliardów euro my możemy zbudować 30 tysięcy MW energii elektrycznej według technologii właśnie podziemnego spalania, podziemnej pirolizy węgla kamiennego i brunatnego. Więc rachunek ekonomiczny jest przekonywujący.
Panie profesorze, tutaj nasz słuchacz wspomniał o czynnikach zewnętrznych niepozwalających Polsce rozwijać się w ramach tutaj samowystarczalności, jeżeli chodzi o zasoby energetyczne. Był Związek Radziecki, Związek Europejski, były Stany Zjednoczone, ale okazuje się, że wszyscy doskonale wiedzą, jaki mamy zasób tych właśnie zasobów energetycznych. Chyba tylko najmniej my, Polacy.
Naturalnie. Wszyscy wie, tylko my sami tego nie możemy zrozumieć. Tutaj oczekiwalibyśmy jakiejś odpowiedzi od rządu. Dlaczego nasi sąsiedzi mogą rozwijać te zasoby energii, energię zasobów odnawialnych? Na przykładzie Niemiec w tej chwili, tak jak powiedziałem, już realizuje się budowę 8 elektrociepłowni geotermalnych. Buduje się pięknie, rozwija się biomasa, prawda, biogaz, ale nie już na wierzbie energetycznej. Buduje się energia wiatrowa, słoneczna. Sam byłem wielokrotnie w centrach energetycznych i w Petyn oglądałem to. Ludzie są chętni do współpracy. Bardzo dobrze nam się współpracowało z kolegami z Niemiec. Proszę to między mity włożyć, że są jakieś właśnie między naszymi narodami. Tutaj po prostu pewne programy energetyczne są spóźni open problem, otwarte.
Panie profesorze, wspomniał pan również o nowych szacunkach danych, jeżeli chodzi o zasoby węgla naturalnego, węgla kamiennego w Polsce i węgla brunatnego. Jak one wyglądają i skąd te szacunki się wzięły?
W czasie, znaczy po wojnie, kosztem wielu wyrzeczeń Polaków, bo nie mieliśmy żadnego planu pomocy finansowego, nie można było skorzystać z planu Marszala, który pozwolił na rozwój gospodarek krajów Europy Zachodniej. Myśmy własnym asumptem, własną szkołą geologiczną wykonali ponad 30 kilka tysięcy otworów wiertniczych, w tym 6 tysięcy otworów głębokich. To było podstawą do opracowań geologicznych, z tym, że po wojnie w zasadzie oznaczano na przykład zasoby węgla brunatnego tylko te, które były blisko powierzchni, aby nie nakładać dużych kosztów na zdejmowanie tych warstw geologicznych do złoża. W tej chwili wiemy, i to zostało potwierdzone przez Akademię Górniczo-Hutniczą, że mamy węgla brunatnego na poziomie kilkudziesięciu, prawie 90, a może 100 miliardów ton. To jest węgiel brunatny. Potwierdzone są też badaniami satelitarnymi nasze złoża węgla kamiennego. Mamy tego węgla na poziomie prawdopodobnie kilkuset miliardów ton, a nie kilkunastu czy kilkudziesięciu miliardów ton.
I odbieramy kolejny telefon. Halo, słuchamy.
Panu profesorowi.
Kto telefonuje do nas? Skąd?
Maksymilian.
I skąd, panie Maksymilianie? Telefon?
Niemiec.
Słuchamy.
Panie profesorze, jak się rozwiąże problem nadmiernego wysycenia solami mineralnymi, które będą się wytrącać podczas ochłodzenia tej solanki gorącej, wypływającej na powierzchnię, która jak odda energię w kotle nisko wrzącym, jak odda ciepło, stanie się zimna i wtedy będą się wytrącać sole. I te sole będą zapychać otwory potem chłonne, które będą zapychać rury w otworze chłonnym, którym ta solanka z powrotem będzie wtłaczana zimna do ziemi. Jak to się, ten problem się rozwiąże?
Już odpowiadam. Zostałem źle zrozumiany. W drugim obiegu mamy obieg zamknięty. Drugi obieg jest obiegiem zamkniętym. Jest rozpływ nisko wrzący i właściwie tu nie ma tego problemu. Natomiast pierwszy obiekt, gdzie jest woda z pewnymi minerałami, no nie dopuszczamy do spadku temperatury poniżej krystalizacji tych minerałów. Tutaj, jeżeli jest duże zasolenie, na pewno nie będziemy budować układu elektrycznego z obawy właśnie na zatkanie otworów chłonnych. W świecie stosuje się podwójne otwory chłonne. Od czasu do czasu przeczyszcza się przez metodą kwasowania, czy nawet tworzy się kawerny metodą wybuchową. Jest po prostu, trzeba bardzo przestrzegać rygorystycznie temperatury wprowadzanej do otworu chłonnego, aby nie była ona niższa od temperatury wytrącania się tych minerałów. Bardzo mądre pytanie. Tak.
Dziękujemy również za odpowiedź i już kolejny telefon, kolejne pytania do naszego dzisiejszego gościa. Słuchamy.
Jerzy z Płocka, szczęść Boże ojcu i panu profesorowi. Ja kilka miesięcy temu słuchałem audycji z udziałem pana profesora, ojca dyrektora, jednego z ojców prowadzących i tam padło takie stwierdzenie, że Płock leży również na tym, w tym dobrym miejscu, gdzie ta geotermia występuje. Wiemy, że blisko Płocka Gostynin wykorzystuje to i zaczyna się przymierzać do wykorzystywania źródeł geotermalnych. Czy pan profesor by mógł potwierdzić na antenie i powiedzieć, czy Płock ma taką szansę, żeby ewentualnie skorzystać ze źródeł geotermalnych, które mamy pod Płockiem?
Zdecydowanie tak, zdecydowanie potwierdzam i wierzę w to, że w Płocku powstanie zakład geotermalny, z tym, że życzyłbym sobie, aby w wielu miejscach Polski powstawały również zakłady geotermiczne o dużej mocy.
I kolejny telefon odbieramy. Halo, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica, teraz mówi zawsze, Marek z Bawarii. Witam ojca prowadzącego, pana profesora. Pan mówił właśnie, panie profesorze, o tym, że w Bawarii się wykorzystuje. No oczywiście potwierdzam to, od kilku lat ja tu dokumentuję pewne rzeczy dotyczące również geotermii, ale takim krajem przodującym w tej chwili według moich wiadomości jest Szwajcaria, gdzie właśnie jeśli chodzi o geotermię, tam są wielkie inwestycje i finansuje je się w sposób, bo wiemy, że w Polsce są problemy z finansowaniem. To są przedsiębiorstwa, które praktycznie rozpisują obligacje bądź akcjonariat i one poprzez właśnie akcjonariuszy jakby mają stały dopływ pieniądza, bo wiadomo, że zwracanie się takiej inwestycji to jest po kilkunastu latach, natomiast wiadomo, że to są przyszłościowe sprawa energii słonecznej, między innymi te baterie na wielką skalę, na hektary, pól i tak dalej. Ale to jest ta sprawa. Ale panie profesorze, chciałbym zwrócić uwagę, bo pan zadał retoryczne pytanie, że pan nie rozumie, dlaczego sprawa na przykład polskiego węgla kamiennego i brunatnego jest, powiedzmy, te inicjatywy są hamowane. I tu być może stosunki między małymi przedsiębiorstwami czy naukowcami polskimi i niemieckimi są dobre. Natomiast na szczeblu walki o rynki zbytu i rynki rozprzestrzeniania się, to tutaj koncerny niemieckie są bezwzględne. Ja tu przykład podam. Vattenfall Europe to jest córka koncernu szwedzkiego, ale stuprocentowo niemieckiego, z siedzibą w Berlinie. I tu mam informację z tygodnika Wirtschaftswoche z lutego. I nowy prezes, następca pana Rauschera w Vattenfall Europe, koncernie, trzecim koncernie pod względem wielkości w Niemczech, on tutaj mówi, że główną ekspansją w roku 2008-2009 dla Vattenfall Europe, dla tego koncernu energetycznego, jest połączenie sieci energetycznych między Polską a Niemcami i Czechami i jakby uzależnienie całych tutaj powiedzmy grupy energetycznej Zachód i Północ, energii i tutaj w okolicach Szczecina i budowa przez z kolei drugi koncern E.ON dwóch potężnych elektrowni, dlatego że koło Szczecina w tej chwili jest jedna elektrownia, ale dużą elektrownię na węglową i jedną na wybrzeżu gdańskim, w związku z tym, że tam nie ma żadnej dużej elektrowni, E.ON będzie budował za około 4 do 5 miliardów euro dwoma albo trzema blokami właśnie na węgiel kamienny i węgiel ten prawdopodobnie będzie sprowadzany z Niemiec z nowo otwieranych kopalni. Natomiast Polskę, z tego co wiem, będzie się traktowało jako pewną rezerwę strategiczną w ramach Unii Europejskiej i tej wspólnej polityki energetyczno-surowcowej. Ale oczywiście pod dyktando Berlina, wiadomo, w związku z tym, że oni dwie teraz nowoczesne kopalnie koło Bochum otwierają, to będą najnowocześniejsze kopalnie wysokoenergetycznego węgla na całym świecie. Inwestuje RAG, koncern węglowy, też potężne miliardy euro. Także te sprawy tak wyglądają. Natomiast co do energetyki i polskich elit rządzących, niestety ci ludzie nie mają pojęcia. No przykładem, niestety przykro powiedzieć, była wizyta byłego pana premiera w studio telewizyjnym, gdzie zapytany przez jednego ze słuchaczy właśnie na temat energetyki cieplnej właśnie uzyskiwanej z głębi ziemi, powiedział, że według jego wiadomości i doradców, jeśli chodzi o energetykę, to te pokłady, woda i głębinowa i ciepłota skał jest około 36 stopni, także to jest nieopłacalne. No pan, chyba pan, panie profesorze, słuchał również tej odpowiedzi. No mi się nóż w kieszeni otwierał, jeżeli premier ma tego typu przekrzywione, mówiąc delikatne, wiadomości i wiedza jest tak nieadekwatna do rzeczywistości. No to są te rzeczy, które chciałem powtórzyć. Natomiast Polska ma być wygaszana, jeśli chodzi o sprawę energetyki, dlatego że nadmiar energetyki jest produkowany w Europie Zachodniej. Natomiast Siemens, choć pan Niewodniczański, który jest szefem, że tak powiem, lobby atomistyki w Polsce, który forsuje, jego brat mieszka w Niemczech i Siemens, który jest drugim albo trzecim producentem turbin i do elektrowni normalnych parowych i węglowych, a również jeśli chodzi o elektrownie atomowe po Westinghouse i General Electric, on planuje również inwestycje w Europie Środkowej i Zachodniej, Środkowej i Wschodniej, jeśli chodzi o rozbudowę energetyki, między innymi nowe bloki na Ukrainie w zastępstwie Czernobyla i tak dalej. To wiele by było mówić, ale tu z tej strony niestety, natomiast politycy polscy, te elity rządzące i nie mają wyobraźni, a podejrzewam, że średni szczebel urzędniczy jest skorumpowany. No niestety trzeba to stwierdzić i dlatego nie dopuszcza takich panów jak pan, jak profesor Zimny, czy inni naukowcy, czy nauki ścisłe, czy nauki innego rodzaju doradztwa do głosu. Także to jest mój głos. Pozdrawiam serdecznie pana profesora, kłania się Marek z Bawarii.
Dziękuję. Panie Marku, już 10 minut po 23. A gościem dzisiejszego programu jest pan profesor doktor habilitowany inżynier Ryszard Henryk Kozłowski. Panie profesorze, prosimy.
Witając pana serdecznie, panie Marku, no, chciałem podziękować za myśli, które są identyczne jak nasze. To jest ta miła strona, natomiast ta przykra, że rzeczywiście stwierdza pan to, co my też wiemy. No bo jeżeli pan wiceminister Skarbu Państwa w wywiadzie z Wall Street Journal Polska rozmawia, przedstawia sposób prywatyzacji górnictwa i energetyki, to właśnie w takim duchu, jaki pan przedstawił. Ja nie wiem, czy ci ludzie będą kiedykolwiek odpowiadali za swoje czyny, bo po czynach ich poznacie, prawda? Jest to przesłanie nasze, religijne, ale w końcu na miłość boską, jak długo to może trwać? Przecież w tej chwili wchodzimy w kolejną fazę właściwie niewiedzy. Parlament ma przyjąć referendum, gdzie premier nawet nie zna dokładnie zasad tego, na co my mamy głosować. No. Kogo tu, kto ma reformować, prawda? Jakiś traktat reformujący, ale my jesteśmy jako katolicy, jako chrześcijanie uformowani przez ponad 1000-letnią historię chrześcijaństwa. Na miłość boską, przecież Polacy, opamiętajcie się, czy my mamy pozwolić na to, żeby Polska stała się prowincją, czy gubernią, czy województwem, jak powiedział premier, od tego odchodzi podobno. No w takim duchu, właśnie mówiąc o bogactwach naszych energetycznych, ja się obawiam, że te bogactwa rzeczywiście nie będą nam służyły, Polakom. Jak tak dalej będziemy, prawda, pozwalali na to, żeby parlament nasz decydował bez udziału głównego suwerena, którym jest naród, prawda? Suwerenem państwa jest naród, prawda? I dlaczego ma się nas pozbywać suwerenności i niepodległości?
Panie profesorze, po tej refleksji kolejny telefon odbierzemy. Halo, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
Joanna
zawsze.
Z Warszawy bardzo serdecznie pozdrawia ojca Waldemara, prowadzącego tę audycję, oraz pana profesora, gościa, pana profesora Ryszarda Henryka Kozłowskiego. Jeżeli sobie mnie pan profesor jeszcze przypomina, to będzie mi bardzo miło. A spotkaliśmy się na zebraniu patriotycznym, takim naukowym w Lublinie. Halo?
Halo. Pani Anno, no jak można zapomnieć współautorkę znakomitego opracowania Odrodzenie Polski przez powrót do narodowej mentalności?
Panie profesorze, znakomitego? To chyba za wysoko mnie pan profesor ocenia, ale ja bardzo, bardzo serdecznie wspominam te nasze obrady i tę naszą pracę nad książeczką Odrodzenie Polski przez powrót do narodowej mentalności. Panie profesorze, jestem ogromnie zaniepokojona sytuacją Polski w tej chwili i to w każdej dziedzinie. Tutaj pan profesor mówi o sprawach bardzo takich materialnych, związanych z bogactwem naszej ziemi. Zastanawiam się, Pan Bóg obdarował nas takimi wspaniałymi rzeczami, takim wspaniałym krajem i my naprawdę nie zdajemy sobie z tego sprawy. I ja nieraz myślę, że Bóg odwróci twarz od nas, jeżeli będzie widział tę naszą jakąś ciemnotę, bo to chyba tak można powiedzieć, że część narodu polskiego się w ogóle nie interesuje sytuacją, w jakiej się znajduje, a część narodu po prostu żyje sobie swoimi, konsumuje życie. Panie profesorze, pan profesor zdał takie pytanie retoryczne na początku. Czy jesteśmy jeszcze wolną, samorządną Polską? Ja myślę, że musimy powrócić do wolnej Polski, bo ta Polska powoli zaczyna się robić bardzo niewolna. Jeżeli my, mając takich profesorów, jak profesor Kozłowski, no świętej pamięci niestety Julian Sokołowski, ale jeszcze pan profesor Jacek Zimny, którzy przyjechali do Polski. Pan profesor Ryszard przyjechał do Polski z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych, gdzie na pewno miałby łatwiejsze życie niż w Polsce, ale przyjechał, ponieważ poznałam pana profesora i czuję się w obowiązku wobec naszych radiosłuchaczy powiedzieć, że jest pan wspaniałym patriotą. Pan przyjechał tutaj do Polski, a tu się pchają inni pod wody naszego Bałtyku i nas uszczęśliwiają gazem, czy tam jeszcze innymi dobrami materialnymi, które my mamy, i mamy jeszcze takie dobra wspaniałe, jak wspaniałych profesorów, którzy wiedzą, co wybrać, którzy z Radiem Maryja współpracują i dla spraw narodu razem trzymają się za ręce. Więc my depczemy coś, co mamy naprawdę wspaniałego. I ja do dzisiaj nie mogę, panie profesorze, tego przeżyć, że pan profesor i pan profesor Jacek Zimny zostali odsunięci na bok wtedy, kiedy Niemcy, prawda, bo chyba to o Niemców chodzi, przez Bałtyk jakąś tam linię gazową chcą nam robić, więc wchodzą do naszego domu, panoszą się w naszym domu. Czy każdy Pani Polak Joanno. Pozwoliłby na to, żeby do jego mieszkania wszedł obcy i mu przestawiał meble w domu?
Pani Joanno, pani wspomniała o panu profesorze, który wrócił z Kanady, ale również należy to powiedzieć, panu profesorowi nie pozwolono kontynuować stypendium naukowego, na którym był przez 3 miesiące w Italii.
Tak.
Następnie no po prostu władze komunistyczne nie pozwoliły mu wyjechać ponownie
tak.
na to stypendium, które tam na uczelni tak. było zaproponowane.
Panie ojcze kochany i panie profesorze, ja tym wszystkim bardzo żyję. Ja na przykład chciałam pana profesora i tutaj ojciec pozwoli jeszcze, ja już niedługo będę mówić, ale ważne sprawy.
Bo już
czy pan profesor
się kończy.
Mógłby mi powiedzieć, ponieważ pracował na terenie Lubelszczyzny. Czy koło krążnicy, jeśli to coś mówi pan profesorowi, są jakieś geotermalne skały? Krężnica w Lubelszczyźnie.
I pani Joanno, oddajmy już głos naszemu gościowi, dobrze?
Proszę.
Oddajmy głos naszemu gościowi.
Proszę bardzo.
Mamy, tak, dziękuję za to piękne, jak zwykle, piękną polszczyzną przekazane myśli, które płyną zawsze, ja to tak czuję, od serca u pani. Mamy doskonałe studia związane z Lubelszczyzną. Tam są wody geotermalne bardzo dobre, o wysokich wydajności i dużych temperaturach. To tak odpowiadając krótko. Natomiast, no cóż, jakbym tutaj mógł dać replikę czy odpowiedź. Ja przypomnę może słowa naszego wielkiego Polaka, Jana Pawła II, który w 2001 roku powiedział do ambasador Rzeczpospolitej, była wtedy pani Hanna Suchocka tym ambasadorem, jeszcze w dalszym ciągu jest przy Stolicy Apostolskiej. Otóż powiedział w ten sposób: stając się członkiem wspólnoty europejskiej, Rzeczpospolita Polska nie może tracić niczego ze swych dóbr materialnych i duchowych, których za cenę krwi broniły pokolenia naszych przodków. Co się dzieje z Polską? Co się dzieje z Polską? Przecież zatroskani o dom ojczysty, o naszą ojczyznę, ukochaną Polskę, która jest sponiewierana, niszczona, grabiona, rozkradana przez współczesną targowicę, przez zdrajców narodu polskiego. Przecież czy nie można stwierdzić, że ktoś tutaj dąży z obłędem samozagłady pod jakimiś przewrotnymi hasłami pozornej demokracji do całkowitego, bezwarunkowego podporządkowania i haniebnego oddania w niewolę wrogi narodowi polskiemu socjalistycznej, antychrześcijańskiej Unii Europejskiej. Przecież Polska nie może być wykreślona z mapy Europy jako państwo samodzielne, suwerenne i niepodległe. Przecież czy my jako naród, jako suweren państwa naszego nie mamy prawa do referendum, czy nie, ale to referendum poprzedzone logiczną dyskusją, prawda? To takie refleksje, przepraszam, ale pobudziła mnie pani swoim wystąpieniem.
Na kanwie naszego dzisiejszego tematu, bo o krajowych zasobach energetycznych rozmawiamy, które są szansą, są naszym bogactwem narodowym wszystkich Polaków, a nie tylko własnością grupy ludzi, która je wyprzedaje i z tego czerpie zysk, pozbawiając Polaków pracy. Panie profesorze, 20 po 11 w wieczorem już, nasza audycja no powoli dobiega końca, ale jeszcze zdążymy, mam nadzieję, odebrać kilka telefonów. Słuchamy, halo? Prosimy.
Halo?
Halo, słuchamy, kto telefonuje do nas?
Witam serdecznie ojca Waldemara, witam wielce czcigodnego profesora, Bogdan Pęk się kłania.
Szczęść Boże, panie pośle, witamy i słuchamy.
Witamy.
Panie profesorze, krąg tych tematów, o których pan mówi, no, które są fundamentalne dla każdego narodu. Wiadomo, energia jest początkiem i końcem wszystkiego. Jak brakuje energii, to rosną ceny wszystkiego, to co się dzieje w tej chwili w kraju. Chciałbym jeden element rzucić, który oczywiście jest nadaje się do oddzielnej debaty, więc pewnie kiedyś trzeba będzie o takiej debacie pomyśleć. Mianowicie, moim zdaniem jest to największa mistyfikacja obecnych lat i pewnie tego wieku. Mianowicie tak zwany efekt cieplarniany i gwałtowne za wszelką cenę zwalczanie emisji dwutlenku węgla. Ja taki raport czytałem 100 naukowców, specjalistów, klimatologów skierowany do ONZ-u, którego sentencja końcowa jest prosta. Ingerencja człowieka w nieuniknione cykliczne zmiany klimatyczne mija się z celem i jest wyrzucanie publicznych pieniędzy w błoto. A o jakie pieniądze chodzi? Ano chodzi, i to się komponuje znakomicie z tym, o czym pan mówi, w Unii Europejskiej postanowiono, że do końca roku 2020 należy zmniejszyć emisję dwutlenku węgla w Europie o 20%, co praktycznie zabije polską energetykę i chyba podwoi koszty energii dla polskich obywateli, a jednocześnie wymusi na korzystanie przede wszystkim z niemieckich technologii, które są już gotowe. Więc...
Panie pośle, pan profesor również przedstawił nam polskie alternatywne technologie, które, no, nad którymi już też prowadzone są badania i chyba będą rozpoczęte tutaj sprawy związane z uruchomieniem tychże technologii. Bardzo dziękuję również za ten telefon i pozdrawiamy.
Pozdrawiam serdecznie.
Szczęść Boże.
I myślę, że to jest bardzo ważna sprawa.
Jak najbardziej dziękujemy i do usłyszenia.
Że powinniśmy, bo dawno już tego nie robiliśmy, wypić jakąś krakowską kawę, przy której bym również podzielił to pańskie zdanie, opinię, my wiedząc o tym, ponieważ wiemy też i świadomi jesteśmy, że 70% CO2 powstaje jednak w oceanów, prawda? Natomiast wiedząc o tym, pokazaliśmy światu, że stać nas Polaków na nowe technologie czystego spalania węgla, żeby wybić im jakiekolwiek atuty z rąk. Serdecznie zapraszam na spotkanie krakowskie.
Odbierzmy kolejny telefon. Halo, słuchamy. Prosimy naszych słuchaczy o wyłączenie radioodbiorników, a wybieranie dopiero wtedy numeru telefonu. Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto telefonuje?
Honorata Przedpełska z Bielska Białej.
Witamy, słuchamy.
Panie profesorze, jestem poruszona pana wystąpieniem, ale jeszcze bardziej poruszyło mnie dramatyczne wystąpienie marszałka Sejmu poprzedniej kadencji, pana Marka Jurka. Chyba nie przekręciłam.
Tak, tak, słuchamy tylko, że...
Wzywał naród polski do przebudzenia się. Obudziłam się może nie pierwsza, ale też nie ostatnia. Postanowiłam zebrać podpisy za referendum. Czytam wstęp ułożony przeze mnie. Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, pan Bronisław Komorowski, ulica Wiejska, Warszawa.
Pani Honorato, słowo komentarza. Na ten temat rozmawiamy już wielokrotnie. Inicjatywę zbierania inicjatywę zbierania podpisów w sprawie referendum zainicjowała pani poseł Urszula Krupa i pan poseł Witold Tomczak. Pod ich adres prosimy kierować wszelkie tego typu podpisy i dziękujemy, cieszymy się tym, że państwo macie aż tak ogromną wrażliwość, jeżeli chodzi o polską suwerenność, o polską rację stanu, no i przez to również się przebija to, co jest najpiękniejsze w nas, nasza duma narodowa, to znaczy świadomość tego wszystkiego, kim i czym jesteśmy. Z panem profesorem, doktorem habilitowanym, inżynierem Henrykiem Ryszardem Kozłowskim, wieloletnim prorektorem Politechniki Krakowskiej, obecnie pracownikiem dydaktycznym tejże uczelni, rozmawiamy o zasobach energetycznych. O zasobach energetycznych, które są szansą dla naszego polskiego rozwoju. Panie profesorze, proszę. Znaczy,
ja tylko chciałem w ramach wstępu uzupełnić właśnie wypowiedź ojca, że wysłanie listu przez panią do pana marszałka skończyłoby się niczym. No, ten list zostanie wyrzucony albo schowany do szafy. Czyli tak, prosiłbym o skierowanie go na ręce posłów pani Urszuli Krupy i pana Tomczaka, bo wtedy te listy dadzą jakiś skutek, prawda? O czym tutaj jeszcze bym mógł państwu powiedzieć? No, dlaczego mówimy bez przerwy dzisiaj o energetyce? Dlatego, że Polska po tych 18 latach tak zwanej transformacji nadal jest chora. Bez wyjątku organizm państwa polskiego, korupcja niszczy każdą dziedzinę życia itd., itd. I my, afery gospodarcze sięgają władzy. My chcemy dać jakieś antidotum na problemy, które powstają po 18 latach. Uważamy, że tania energia, a taką energię właśnie zapewniają nasze zasoby, krajowe zasoby i kopalne, i odnawialne, da nam możliwość wyjścia z tego impasu ekonomicznego, bo możemy uruchomić szybko produkcję dużej mocy energii elektrycznej, czystej. Wtedy Zachód musi ją kupić, bo ten zasób energii czystej jest stosunkowo mały. Może są nadmiary energii elektrycznej z bloków konwencjonalnych. To energię czystą sprzedaje się, w cudzysłowie czystą, po cenach dwukrotnie większych. Więc to jest jakiś sposób na uzupełnienie naszego budżetu. Poza tym jesteśmy w stanie uruchomić produkcję paliw, posiadając takie zasoby kopalne węgla kamiennego lub brunatnego, paliw płynnych i gazu. I też możemy te paliwa w perspektywie najpierw spowodować eliminację importu i obciążenia kwotą 25 miliardów złotych budżetu. Możemy spowodować nawet w perspektywie kilkunastu lat eksport paliw i gazu. Proszę Państwa, to się wydaje niewiarygodne, ale jest to prawdziwe. A w końcu jedna taka jednostka o mocy 500 MW energii elektrycznej kosztuje około 200 milionów, załóżmy, euro. Jest to no, wielokrotnie taniej niż energetyka jądrowa. I taka sama jednostka dla produkcji gazów, właśnie gazu syntezowego, czy metanu, czy wodoru, może dać produkcję paliw płynnych i gazowych na eksport. I to są ten przemysł, który energetyczny możemy uruchomić, właśnie ekologiczny, czysty, który da nam możliwość eksportu i uzupełniania naszego w tej chwili skromnego budżetu po wyprzedaży za 10% majątku narodowego przez poprzedników.
Jak widać, nie są to sny o potędze, ale to jest...
No, to jest realne.
To jest realne i to jest zdrowa jakaś tutaj refleksja nad naszym kolejnym bogactwem naturalnym, jakim jest właśnie, jeżeli chodzi o kwestie energetyki. Panie profesorze, za dwie minuty, za półtorej minuty będzie w pół do dwunastej, ale odbierzmy jeszcze ostatni, może już
oczywiście
telefon, dobrze?
Oczywiście.
Słuchamy, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto telefonuje do nas?
Marek z Bartoszyce.
Panie Marku, witamy i słuchamy pana.
Dziękuję za audycję dzisiejszą. Pozdrawiam i ojca, i pana profesora. I taka prośba do pana profesora. Panie profesorze, to wszystko, co pan mówi, jest fantastyczne, jest wstrząsające, jest porywające i ważne dla naszej przyszłości jako państwa. Tylko, wie pan co, spotkałem takie zdania, że mało się o tym mówi na przykład w telewizji publicznej, w radiu publicznym. W Radiu Maryja, no mówią, bo oni tak mówią. I króciutko, bo już chyba
musimy kończyć, tak.
O co mi będzie chodziło, żeby problem nagłośnić, żeby nagłośnić. Jestem ogromnie wdzięczny, słucham Radia Maria, więc dla mnie to jest już wystarczy, ale żeby się przebić do szerszej widowni, do szerszej grupy słuchaczy, to ja tak myślę, że trzeba by było jeszcze użyć innego mikrofonu i tam powtórzyć to wszystko, bo...
Tylko jak pan widzi, w Radiu Maryja mikrofon jest otwarty. Nie wiem, jak jest w innych rozgłośniach. Nasza kamera też jest otwarta na takie inicjatywy, można by wręcz rzec nawet i prekursorskie pomysły tutaj panów profesorów. Jeszcze za życia pana profesora Sokołowskiego wielokrotnie panowie mówili z panią poseł Zofią Krasicką-Domkę o tych sprawach i tylko na antenie Radia Maryja w programach Telewizji Trwam i na łamach naszego dziennika można było o tych sprawach dowiedzieć się. Jak jest, czy panowie szukali też innych łamów, mikrofonów czy kamer? Pozwólmy odpowiedzieć panu profesorowi, a ja panu już dziękuję za głos w dzisiejszym naszym spotkaniu. Szczęść Boże.
Bogiem.
Z Bogiem pozdrawiamy. Panie profesorze.
Dziękuję za tą wypowiedź. No, proszę Państwa, wydawałoby się, że skoro płacimy abonamenty za TVP1, telewizję programu pierwszego, to będziemy mieli możliwość występowania w tej telewizji. Niestety tak nie jest. Kolejna ekipa rządowa uzurpuje sobie prawo do zawłaszczania tych programów, prawda? Są telewizje prywatne, wiadomo, co to jest Polska, co to jest TVN. No, logicznie rzecz biorąc, powinniśmy mieć prawo występowania w TVP1. Może taka okazja będzie, jeżeli dojdzie do referendum, aby obie strony pokazywały swoje racje. Przecież naród ma prawo dowiedzieć się prawdy, prawda? Co się za tym kryje, co nam grozi, jakie jest niebezpieczeństwo, a może jakieś plusy, o których my nie wiemy. Jesteśmy suwerenem naszego państwa i mamy do tego prawo. Wyłącznie naród jest suwerenem państwa polskiego. Dziękuję.
Dziękuję również, panie profesorze. Tak się składa, że to, co pan przedstawił, są to, jak już wspomnieliśmy, często też i nowe inicjatywy, wręcz prekursorskie, jeżeli chodzi o skalę. Mówiliśmy o krajowych zasobach energetycznych. Czas niestety każe nam kończyć nasze dzisiejsze spotkanie w Radiu Maryja. Wcześniej też mówiliśmy o tym na antenie telewizji Trwam. Jakbyśmy mogli raz jeszcze na zakończenie podsumować to, co wydarzyło się w ciągu minionych kilku godzin w Radiu Maryja i w telewizji Trwam.
Dzisiejsze spotkanie właściwie głównie dotyczyło naszych zasobów energetycznych, które uważamy, nie tylko my, nie tylko nasz zespół krakowski, tak uważa również świętej pamięci pan poseł Sokołowski, mogą być podstawą rozwoju gospodarczego Polski i to nawet rozwoju intensywnego. Z tym, że tutaj trzeba by założyć pewien pewnik, że te zasoby będą w rękach Polaków. Absolutnie sprzeciwiamy się i nie zgadzamy się, aby polski sektor energetyczny został oddany w prywatne ręce, a tym bardziej w ręce obcego kapitału. Mamy smutne doświadczenia z dotychczasowej prywatyzacji i uważamy, że te zasoby przyrodnicze są własnością narodu. I taki był zapis w Konstytucji RP Rzeczypospolitej Polskiej przed zmianą tej konstytucji. Ja przypomnę Państwu, że te zmiany dokonała ekipa właśnie pana prezydenta Kwaśniewskiego, pana Geremka. Wezwania Polskiej Akademii Nauk, aby ten zapis powrócił na swoje właściwe miejsce, zostały zignorowane. Układa się scenariusz, że specjalnie wycofano ten zapis konstytucji, aby można było bezkarnie tymi zasobami rozporządzać. Uważamy również, że energetyka polska, która stanowi krwiobieg państwa, tak jak krwiobieg w organizmie człowieka, powinna być własnością narodu, powinna być państwowa, ale nie w taki sposób, by minister skarbu decydował o tym, jak jego prywatna własność. Jest to rzecz niezbywalna, gdyż to decyduje o suwerenności i niepodległości. A może właśnie chodzi o to, abyśmy tą suwerenność i niepodległość utracili.
Mam nadzieję, że tak się nie stanie dzięki takim ludziom jak pan profesor Zimny, czy świętej pamięci pan profesor Sokołowski oraz środowiska, które są skupione wokół panów. Panie profesorze, tak nie będzie, bo Polska to również polskie serca. One jeszcze biją polskością i chcą być wciąż polskie. Dlatego zakusy złego na wyrwanie nam polskości z serca na pewno się nie udadzą. Panie profesorze, jak pan jeszcze na zakończenie odbiera i interpretuje te wszystkie trudności, poprzez które chociażby inicjatywy uruchomienia tu w Toruniu tej sprawy związanej z geotermią nie wychodzą? Czy widzi pan, panie profesorze, jako specjalista w tej dziedzinie jakieś merytoryczne przesłanki?
Merytorycznych przesłanek tu właściwie nie ma żadnych. Tutaj nie ma żadnej logiki działania. To znaczy jedyną spostrzeżoną przez nas, nie tylko przeze mnie, taką logiczną przesłanką wstrzymywania jakichkolwiek prób uruchamiania, pokazania społeczeństwu naszych olbrzymich zasobów, które nas Stwórca obdarzył, zasobów geotermicznych, geotermalnych, zasobów kopalnych, jest próba wprowadzenia na polski rynek energetyki jądrowej. Jest to absolutnie wbrew logice inżynierskiej, dlatego że, ja już powtarzałem to wielokrotnie, ale powtórzę jeszcze raz, skoro uran się kończy na świecie, i te dane mam od kolegów z Niemiec, one zostały opublikowane, to nie są kłamstwa, te dane są opublikowane w Zonie Energii w numerze 8 z 2006 roku. Jeżeli jesteśmy w sytuacji ekonomicznej nieciekawej, przy zadłużeniu ponad 500 miliardów złotych rocznie, plus 100 ponad miliardów złotych opłat manipulacyjnych, czyli tak zwanych lichwiarskich rocznie, czy nas stać na ponoszenie takiego wysiłku finansowego, żeby nasz czysty kraj zanieczyszczać energetyką jądrową? To nie jest argument z kolegów atomistów, że skoro wszyscy mają w koło, to my też powinniśmy mieć. Właśnie dla nas jest szansą mieć kraj czysty, ekologicznie, ziemię ekologicznie czystą i energetykę opartą na własnych zasobach kopalnych, w czystej technologii i w własnych zasobach energii geotermicznej i geotermalnej.
Der Dziennik, gazeta codzienna wydawana przez spółkę Springera, ukazująca się w Polsce, w swoim artykule, autorka tegoż artykułu na zakończenie napisała, że jeżeli by inicjatywa geotermalna wyszła ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi, to byłaby inicjatywa prekursorska na skalę kraju. Jak pan profesor by skomentował te słowa?
Zdecydowanie się z tym podpisuję się po tym. Rzeczywiście Toruń byłby prekursorem tutaj tej inicjatywy budowy pierwszej elektrociepłowni opartej na złożach geotermalnych.
Może do tego nie może dostać tego, żeby nie był pierwszy.
Wszystko na to wskazuje, z tym, że ja tutaj dopatruję się większej akcji. Ta większa akcja jest niewymierzona wyłącznie w ojca Tadeusza Rydzyka, dyrektora, twórcę tych wszystkich dzieł wspaniałych, dzięki którym możemy wypowiadać się i nasze myśli przekazywać społeczeństwu, ale jest ona uderzona w państwo katolickie, o 6000 ponadletniej kulturze chrześcijańskiej, o korzeniach chrześcijańskich. To kogoś boli. Boli to liberałów, masonów różnej maści, postkomunistów i tak dalej. Tutaj dopatruje się tego zła. Obym się mylił, tak.
Ale my wbrew tej bolesnej i gorzkiej diagnozie na zakończenie naszego spotkania, panie profesorze, jesteśmy ludźmi optymizmu i nadziei, nadziei chrześcijańskiej, a te wszystkie treści, które pan profesor przedstawił w dzisiejszym spotkaniu, napawają nas nadzieją, że polskie intelekty są wspaniałe i potrafią tworzyć racjonalne, dobre, pożyteczne programy, które pozwalają ekologicznie nam wszystkim żyć. Bardzo dziękuję za przyjazd z Krakowa do Torunia i dziękuję za spotkanie na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam.
Serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego, ojca Waldemara, z którym od wielu lat się znamy. A ja czuję się tutaj jak u siebie w domu. Jestem członkiem tej rodziny, jestem członkiem największego ugrupowania w Polsce, tak zwanych mocharowych beretów pana podobnie.
Ale bez beretów pan profesor.
Dlatego też pozwolę sobie przekazać całej rodzinie Radia Maryja serdeczne pozdrowienia. Niedawno obchodziliśmy właśnie święto nadziei, święto zmartwychwstania pańskiego. I to...
A dzisiaj Niedziela Miłosierdzia
Bożego. Dzisiaj jest właśnie Niedziela Miłosierdzia Bożego. W Łagiewnikach uroczystości odbyły się.
Nie tylko nie Wisła, tylko. Kraków z Toruniem połączyła, tak, ale również tak, przyjazd pana profesora.
Oczywiście. Dlatego z tej okazji też proszę przyjąć serdeczne pozdrowienia wiary i optymizmu, nadzieję, że jeszcze Polska nie zginęła.
Jeszcze Polska nie zginęła. Szczęść Boże. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Rodzina, każda rodzina ma swój dom. Ten gmach przy Żwirki i Wigury 80, który nie jest domem rodziny Radia Maryja. Bardzo dziękuję, a przed nami już, drodzy państwo, przypomnijmy tylko, że dzisiaj w Radiu Maryja spotkaliśmy się z panem profesorem, doktorem habilitowanym inżynierem Ryszardem Henrykiem Kozłowskim, wieloletnim prorektorem Politechniki Krakowskiej, obecnie pracownikiem dydaktycznym tejże uczelni. Rozmawialiśmy o krajowych zasobach energetycznych, które są szansą dla rozwoju gospodarczego Polski. Za 20 minut północ, przed nami modlitwa na zakończenie dnia i w związku z tym proszę już państwa o telefony tych, którzy chcieliby się na naszej antenie kompletą pomodlić, po niej skrót informacji z kraju i ze świata.